Witam Cię w 35. odcinku podcastu Dostarczaj Wartość. Dziś wraz z Łukaszem Januszkiem porozmawiamy o tym, jak zły humor jednego programisty może popsuć weekend dużej ilości osób, skąd wynika taka niestabilność i dlaczego open source to nie tania siła robocza. Ja nazywam się Bartłomiej Michalski i zapraszam Cię do wysłuchania podcastu. Witam Was bardzo serdecznie w 35. odcinku podcastu Dostarczaj Wartość. Dzisiejszym tematem będzie troszeczkę dywagacje o ryzyku, konsekwencjach w kontekście open source'u oraz używania tego jako właśnie takiej taniej siły roboczej. Ze mną dzisiaj Łukasz Januszek.
Hej, hej.
No i Łukasz, w sumie ty masz fajny wstęp, żeby zacząć, więc proszę, oddaję ci mikrofon.
Mam nadzieję. Dzisiaj podcast jest troszeczkę specyficzny, ponieważ wszystko zaczęło się od tego, że Bartek miał jeden niezbyt udany weekend, dosyć pracowity. Oprócz Bartka bardzo dużo deweloperów miało tego typu problemy. Najprawdopodobniej znowu Facebook przestał działać. Najprawdopodobniej znowu doszło do globalnych awarii. Dużo programistów nie miało co ogólnie rzecz biorąc robić swoim weekendem innego jak naprawiać. A wszystko jest powiązane z problemem licencji, moralności, prawa, ryzyka ofiarnego altruizmu i ogromnej ilości rzeczy, które zdarzyły się w historii.
Nie do końca Facebook padł, ale jesteśmy bardzo blisko.
Nie tym razem, dlatego że
w naszej historii, którą dzisiaj też poruszymy, jest jedno wydarzenie z marca 22 roku 2016, czyli mówimy o prehistorii informatycznej, której efektem było to, że cały świat praktycznie zatrzymał się na jeden dzień. I to zatrzymał się nieświadomy tego, co się stało, bo to chyba było pierwsze takie duże zdarzenie. Więc chyba od tego zacznę, żeby pokazać wam. Ogólnie rzecz biorąc, 22 marca wszystkie firmy większe, mniejsze, w tym Facebook i dokładnie Biblioteka Reaktowa lub kilka naszych projektów w mojej aktualnej firmie zobaczyło informację o tym, że biblioteka LeftPad nie istnieje. Ale jak może nie istnieć coś, od czego zależymy lub co wykorzystujemy? No po prostu dość abstrakcyjna sytuacja, prawda?
Coś, czego osoby, które nie programują na co dzień. Biblioteka z perspektywy programowania to jest tak, jak gdybyś zainstalował sobie, nie wiem, kuchenkę w kuchni. Masz nagle możliwość gotowania sobie rzeczy, masz możliwość podgrzewania sobie itp. Czyli LeftPad przestał istnieć, to tak jak gdyby miałem kuchenkę, a dzisiaj nie mam.
Czyli taka informacja o tym, że lodówka przestała istnieć albo kuchenka przestała istnieć. No dość abstrakcyjna sytuacja dla programistów, bo ona w sumie zawsze istniała. A absurd polega na tym, że dla niektórych programistów ta informacja była mniej więcej tak ważna, jak to myśmy mieli kuchenkę? W sensie ktoś tam zawsze to jedzenie przynosił, więc abstrakcja polega na tym, że coś albo mało istotnego z punktu widzenia ludzi, albo co zawsze było, przestało po prostu istnieć. I konsekwencją tego było faktycznie, że większość bibliotek, albo większość narzędzi, albo większość projektów przestała się budować. Była silnie zależna od tej jednej biblioteki. I teraz absurd polega na tym, że ta biblioteka składała się z 11 linijek. Czyli jak wyobrazić to można sobie w taki sposób, że przestaliśmy po prostu pracować, dlatego że ktoś zablokował jedną małą uliczkę, na przykład przejście dla pieszych czy cokolwiek innego w gigantycznym mieście pokroju Warszawy.
Zniknęła jedna śrubka.
Albo na przykład jedna śrubka, absurd kompletny. I dlaczego tak się stało? Stało się dlatego, że NPM, czyli nazwijmy to firma albo platforma, zażądała od pana Kociulu, przepraszam, ludzi, którzy słuchają tego podcastu i znają turecki, ale będę to troszeczkę kaleczył, ale to ostatni raz, o to, żeby zmieniła nazwę pakietu. Jednego pakietu, który on stworzył. Był właścicielem 273 bibliotek, co jest dość dużą ilością bibliotek, jeśli chodzi o open source, które udostępnił za darmo kod, żeby ludzie mogli korzystać, mogli je ściągać. Jak potrzebują zajrzeć w kod, mogą sobie zrobić cokolwiek z nim chcą. Pod warunkach oczywiście licencyjnych, o których dzisiaj też będziemy mówić. I zażądali od niego, że jako, że narusza prawa autorskie do znaku KIK, firma, która istniała na dużej ilości rynków, żeby to zmienił. Po kilku takich, wiesz, wymianach, zrób, nie zrobię, walcie się i w ogóle. I tam tak, nawet czytałem konwersację między nimi, ona była, nazwijmy to, czasami na poziomie polskiej polityki, po prostu tego się nawet nie dało czytać. Stwierdził, że usunie to wszystko, ma to w nosie, więc wywalił kod z 273 bibliotek, co spowodowało, że ta biblioteka w formie takiej do użytku, czyli że można było ją po prostu zaciągnąć do aplikacji i zacząć po prostu korzystać, przestała istnieć. Absurd, prawda? Przerażające. I to, ta mała sytuacja, ten mały, jak to się mówi ładnie, powiew wiatru, czy też powiew skrzydełek motyla spowodowała, że cały mur chiński runął. A co było pod spodem, to za chwilę. Dlatego, że bardzo płynnie przejdę do sytuacji 2022 roku, czyli dokładnie z zeszłej niedzieli, która pokazuje, że większość rzeczy, które wtedy padło, zostało albo olane, albo zamiecione pod dywan, albo niczego się nie nauczyliśmy. I to też jest jakby efekt, który chcieliśmy poruszyć. Tak jak Żółw powiedział, ostatnią niedzielę, czyli 9 8 na 9 po prostu stycznia miałem bardzo ważny deploy w startupie. Wymagał on narzędzia o nazwie Pulumi. Mniejsza z tym, ważne jest to, żebyście po prostu wiedzieli, że narzędzie to służyło do tego, żeby automatycznie wrzucać zmiany na produkcję. To był jedyny sposób, żeby te zmiany weszły, czyli po to, żeby klienci naszego startupu mogli z tego korzystać. I dostałem bezsensowne informacje, których kompletnie nie rozumiałem. Więc co robi deweloper, jak widzi bezsensowne informacje? Bije się w pierś, zaczyna naprawiać. Co spierniczyłem? Co było inaczej? Zacząłem szukać po wersjach. Po kilku godzinach walki, trzech czy czterech, stwierdziłem po prostu, że dobra, poddaję się, wycofałem te wszystkie zmiany i poszedłem spać.
A tak naprawdę to nie był on.
Tak, to nie byłem w ogóle, ale następnego dnia dopiero zrozumiałem, o co chodzi. Żebyście wiedzieli, te rzeczy, o których mówimy, po prostu wrzucimy w postaci linków, dlatego że mam dość dużą ilość materiału dowodowego zebranego pod kątem tego odcinka, żebyście mogli to wszystko też sami przeczytać i też wyrobić sobie zdanie, dlatego że my poruszymy jakby wiele aspektów, starając się nie oceniać, aczkolwiek jesteśmy zwierzętami subiektywnymi, więc też troszkę wrzucimy naszego trochę hejtu. Ja byłem fest wkurzony, po prostu byłem, taki miałem wkurz na to wszystko, że zmarnowana moja praca, że wiesz, planowaliśmy wszystko od w sumie 2 tygodni. Powiedziałem klientowi, słuchaj, klientowi, szefowi startupu, a szef startupu powiedział klientowi, że do niedzieli to będzie już na 100% te zmiany i będziesz mógł od poniedziałku korzystać. Nie? Wiecie, i człowiek się po prostu fatalnie czuje. Waliło się wszystko. Co się okazało? Że jeden autor, 2 bibliotek, może pewnie większej ilości bibliotek, ja wiem o 2, że one padły, Faker i Colors, też bibliotek JS-owych, więc mamy jakoś nić porozumienia z poprzednim przypadkiem, stwierdził, że już ma dosyć wyzysku przez większe firmy i korzystania z jego kodu, że ma dosyć takiego podejścia, w którym ludzie mu coś każą i ma tego wszystkiego po prostu w nosie. I co zrobił? Zatruł 2 biblioteki. Teraz o co chodzi w zatruciu? To był jego kod, więc w tym kodzie zrobił takie uszkodzenie, które spowodowało, że rzeczy, które do tej pory trwały sekundę, dobra, milisekundę nawet, czyli wiecie, bardzo szybko działały, przestały działać, bo kod wykonywał się w nieskończoność, czyli sprawiał, że nigdy się nie kończył. Przez co na przykład to, co ja wykorzystywałem, czyli żebyście wiedzieli, Colors na przykład służy do jakiegoś tam magicznego barwienia tylko i wyłącznie. On nie ma wpływu na pozostałe rzeczy. I ta mała funkcjonalność z punktu widzenia tego, co ja chciałem zrealizować, nieistotna, bo co mi obchodzą kolory w tym wypadku? Kompletnie mnie to nie interesuje. Mogę teraz trochę, wiecie, wyolbrzymiać, żebyście zrozumieli, ale to jest istotnie, dla mnie było ważne, żeby to poszło na produkcję, żeby ludzie mogli z tego korzystać, a nie jakieś spowodowało, że przestało to działać. Czyli bunt jednej osoby, na którą się wkurzyłem, na szczęście następnego dnia emocje opadły i zrozumiałem, o co w tym wszystkim chodzi, bo zacząłem szukać, zacząłem węszyć w tym wszystkim i zacząłem dociekać, czemu on to zrobił, jakie są jego motywacje, spowodowało, że znowu świat na chwilę stanął, że sporo firm, które wykorzystywały w sposób, uwaga, to jest istotne, tak jak ja nie miałem tej biblioteki u siebie, ja nie zaciągałem tego, ja korzystałem z narzędzia, które było od tego zależne, ale sporo osób miało bibliotekę, więc mogło w jakimś stopniu zareagować inaczej.
To jedna rzecz, którą chcę tutaj powiedzieć, to jest istotne. Kiedy my programujemy, to wygląda w taki sposób zwykle, że ściągamy kuchenkę, czy dodajemy kuchenkę do kuchni, ale kuchenka jest zależna od gazu. Kuchenka zawiera te takie metalowe palniki, prawda? Kuchenka ma w środku śrubki, ma rury. I każda z tych rzeczy to jest zależność. To jest kolejna mniejsza biblioteka. Czyli tak naprawdę program, duży program, taki komercyjny, jak nie wiem, Windows, czy Linux, czy jakikolwiek program, który macie, Word i tego typu, składa się z bardzo dużej ilości małych klocków połączonych ze sobą i części kodu napisanego przez samych programistów. I wszystkie te małe klocki są zależnościami, które pochodzą najprawdopodobniej z repozytoriów w internecie.
I żeby trochę wrzucić liczb, bo pewnie chcecie wiedzieć. W ciągu tygodnia, bo to jest weekly, nie through the weekend, czyli w ciągu tygodnia jedna z tych 2 bibliotek była pobrana około 2,8 miliona razy. Dużo. Ilość zależności, która, znaczy ilość aplikacji, projektów od niej zależna wynosi około 2,5 tysiąca. W przypadku tej pierwszej, czyli ten kolor, o której mówimy, to jest około 19 tysięcy projektów jest zależne od tej biblioteki. Tu mówimy o bibliotekach, czy o produktach, projektach lub czymkolwiek innym, które mogą być komercyjne lub nie. Ilość ściągnięć tej biblioteki, czy tej Colors, wynosi już, uwaga, 20 milionów razy. Czyli to jest rząd 10 razy więcej, około, znaczy circa about, niż tej drugiej biblioteki. Czyli mówimy tutaj, nie stąd, nie zowąd, wiecie, o 23 milionach ściągnięć i około 22 tysiącach zależnych produktów i projektów. Czyli mówimy tu naprawdę o dużej armii zależności. I trzecia sytuacja, która jest z tym związana, to jest biblioteka Log4j, o której pewnie słyszeliście, bo lubicie security, w tym roku, w tym samym, chyba 3 tygodnie, czy tam 2 tygodnie wcześniej, wykryto jakąś lukę, a dokładnie kilka luk i ekipa od tego wszystkiego zależna po prostu siadła i naprawiła te luki. I na czym polega dowcip? To oni, zgadnijcie, ile za to otrzymali pieniędzy, żebyście po prostu wiedzieli. Oni nie zrobili tego dla pieniędzy prawdopodobnie, bo nie mogę się wypowiadać, że jednoznacznie, bo nie dostają tych pieniędzy, ale zrobili to po prostu w imię idei open source'owej. Naprawili te biblioteki i ta luka zniknęła. I okazało się tak de facto wcześniej, że od tej biblioteki, w sumie to jest biblioteka Java'owa. Zależność znowu produktów, projektów w większych firm jest gigantyczna i ta luka bezpieczeństwa naruszała w dużym mierze właśnie dobre imię tych produktów, nie sami biblioteki, bo zauważcie, co się stanie, jak włamią się do biblioteki, no, czy tam skorzystają z tej luki, no nic, nie? To atak na ten produkt może spowodować.
Analogia byłaby taka, że jeżeli kupisz kuchenkę gazową i coś jest nie tak i kuchenka wybuchnie albo nie wiem, masz gości i kuchenka ich poparzy, to ty masz problem i ty będziesz mieć kłopoty. Możesz oczywiście pozwać producenta, czy zrobić coś tego typu, ale tutaj kuchenka była wzięta za darmo. Nikt nie zapłacił za to dodanie kuchenki do aplikacji.
I ludzie oczekiwali, to jest istotne, że ludzie oczekiwali, że skoro już dostali tę kuchenkę za darmo, to że ktoś ją naprawi, bo otrzymali ją za darmo. To jest mniej więcej tak jak w przypadku Top Geara kiedyś, co otrzymali samochody, powiedzieli, że jest rocznik 56, był 55 i ekipa Top Geara została pozwana, że zostali oszukani, pomimo, że zostali za darmo. Więc żebyście widzieli abstrakcję. I co to ma dla nas? Bo to jest istotne, że przejdźmy do tego właśnie elementu, dlaczego o tym mówimy. Sporo z nas używa różnych narzędzi. Facebook, Twitter, Instagram są takie bardzo powszechne, ale korzystamy z narzędzi takich mniej skomplikowanych, na przykład jak kamerki internetowe, które na przykład możecie trzymać w łóżeczku dla dzieci. Tak, żebyście obrazowo widzieli. I w każdej sytuacji, jeżeli będzie jakaś luka i ta luka zostanie wykorzystana, na przykład bezpieczeństwa, ja wiem, że nie ma w kamerkach, mam nadzieję, że nie ma w kamerkach internetowych Log4J, ale ktoś by wam się włamał, jakiś na przykład pedofil i chciał oglądać wasze dziecko, to już nie jest przyjemna sytuacja i to jest luka, która została tam umieszczona.
Ty nie wiesz? Mówię to odnośnie Shodana.
Ja nie wiem, ale mówię, wiesz, obrazowo, że są takie sytuacje. To, że nam wyciekną dane z Facebooka, to już nawet ja mam wrażenie, że się przyzwyczailiśmy, prawda? To, że ni stąd, ni zowąd na przykład możemy mieć problemy z Teamsami, żeby połączyć się z bardzo ważnym klientem, jak zaczyna się pandemia, mam wrażenie, że zaakceptowaliśmy, ale są jakieś takie, wiecie, elementy graniczne, które nie jesteśmy w stanie zaakceptować, bo to są elementy krytyczne. I ta opowieść, czy te opowieści, które wam właśnie sprzedajemy, są po to, żeby rozpocząć dyskusję na temat kilku aspektów. Po pierwsze...
Czemu jest tak źle?
Czy wolne oprogramowanie... Co?
Czemu jest tak źle?
Czemu jest tak źle? Nie, w sensie, wiesz, czy w ogóle duch open source'a jest taki, że dajemy coś za darmo, prawda? Ale to, że jest za darmo, to nie jest oczekiwanie takie, że możemy tych ludzi wyzyskiwać. To jest absurd. Ja wiem, że się wkurzyłem na te osoby, że była taka sytuacja, ale na szczęście jestem osobą emocjonalną, bardzo szybko mi przeszło i zrozumiałem, że ta sytuacja nie jest fajna. Pokazuje nam to, jak bardzo jesteśmy silnie zależni od innych. Bo teoretycznie moglibyśmy te pisać rzeczy od nowa. 11 linijek, przypomnę, 11 linijek biblioteki LeftPad. Ale po co? Ten jest, wiesz, rozumienie takie, że my mamy specjalizację. Na przykład załóżmy, że ty jesteś specjalistą od licencji, albo nie zakładajmy, jesteś specjalistą od licencji. Ja nie jestem. Mamy taki świat, w którym ja jestem od ciebie teraz silnie zależny, bo ty masz swoją specjację, ja mam swoją specjację, mówię bardziej w kontekście gatunkowym i my się między gatunkami nie będziemy przenikać, bo nie ma sensu. Ty się będziesz dalej specjalizował w tym zakresie i wymieniamy się usługowo, barterowo i tak dalej. I mówię tu o wymianie barterowej, bo mogę ci za to zapłacić lub mogę ci dać inną usługę. I tak działał rynek przez wiele, wiele lat i powinien nadal działać. A w przypadku open source'a my od tych ludzi bierzemy za darmo. My od tych ludzi bierzemy za darmo i nawet ta historia numer 3 pokazała o Log4J, że dużo więcej wymagamy. I wątki, które właśnie chciałem poruszyć, to jest właśnie, gdzie jest granica w ogóle wolnego oprogramowania. To jest tak, wiecie, luźno, bo my nie mówimy o wolnym oprogramowaniu, bardziej mówimy o licencjach. Czy mamy prawo do kodu, dlatego że zaraz dorzucę pewną rzecz, która jest dość zaskakująca. Czy mamy prawo do podmiotów w jakimś stopniu zależnych lub będących efektem na przykład budowania kodu. Tak, możecie sobie wyobrazić, że ten kod to jest po prostu informacja o tym, jak zbudować lodówkę lub jak zbudować piekarnik. Natomiast ten PM służył do tego, żeby pobierać gotowy piekarnik zbudowany na bazie tego kodu, czyli na bazie tego blueprintu. Więc to jest taka jakby różnica. Jak zachowanie w ogóle takie, które słyszeliście przed chwilą, czyli te osoby, które wycofały swój kod już dwukrotnie, wpłynie na innych osoby, na ruch OSS, jak powinniśmy się jednak zabezpieczyć? Dlatego, że aspekt chyba taki czwarty, który nie jest mniej ważny, to właśnie to ryzyko. Bo konsekwencje tego, że ja nie wrzuciłem tego na produkcję, okazały się nijakie. W sensie Wiecie, ja wytłumaczyłem swoje, że to nie mój problem, nie moja wina. Klienci, jako że to był startup, wzięli to na klatę, przeprosiliśmy ich, że nie wzięliśmy tego pod uwagę, ale zrozumieli to. Ale są sytuacje, w których nie są nic wąt. Wyobraźcie sobie, że jedziecie do szpitala, podłączają was pod, nie wiem, pod ECMO albo pod jakiś taki magiczny pikpikator typu, wiesz, Monty Python, robi pipik. I ktoś tam pomylił się i dał wadliwy kod, bo stwierdził, że... Znaczy pomylił się, w tym wypadku to było specjalnie. Wyobraźcie sobie, że oni dali specjalnie, że teraz korzystamy z biblioteki do wizualizacji rytmu serca, która nigdy nie kończy cyklu, żeby wyświetlić pojedyncze wyświetlenie. A od tego zależy na przykład to, czy włączamy, nie wiem, nadmuch powietrza, czy włączamy przyspieszenie, adrenalinę, czy podawanie leków. Taki absurd kompletny, że od wyświetlania zależy wszystko pozostałe, bo ktoś źle skonstruował urządzenie lub ktoś go zatruł. Nie? I tutaj mamy ryzyka, które też chciałbym, żebyśmy w ogóle omówili. To są takie właśnie wątki, które chciałbym, żebyśmy poruszyli.
Był taki bug o nazwie Terak25, czyli komputer właśnie, który miał buga i po prostu napromieniował. Właśnie w systemie medycznym napromieniował za wysoki poziom promieniowania i pacjenci po prostu umierali, no nie? Więc takie rzeczy się zdarzały. Oczywiście już mamy wyprowadzone jako branża pewne reguły, jak tego unikać. Mamy wyprowadzone jako branża, jak sobie z tym radzić, więc nie jest już tak tragicznie, ale jeżeli chodzi o dociąganie kodu z internetu, to my jesteśmy bardzo świeżymi, dopiero wypracowujemy sobie to wszystko.
No ja mam wrażenie, że myśmy kompletnie przespali te dwa wydarzenia. Znaczy te pierwsze, które naprawdę powinny nas dużo nauczyć, szczególnie, że myśmy już o tym studentów informowali 5 lat temu i mówiliśmy o konsekwencjach.
Ale dam ci w takim razie przykład, który powinien być bardziej trafny dla osób, które mają dzieci. Jeżeli kupujesz sobie, bardzo jest dużo takich urządzeń, jak na przykład kamerka, żeby obserwować dziecko w kołysce, prawda? Że ty śpisz w jednym pokoju, dziecko jest obserwowane w drugim. Te wszystkie kamery są zwykle robione przez firmy specjalizujące się w hardware, czyli w tym, jak te, wiecie, kamery składać, narzędzia itp., ale których umiejętności w zakresie pisania kodu są zbliżone do przeciętnego kota, prawda? Znaczy czterolapczastego kota na klawiaturze. W związku z czym pojawiła się taka fajna wyszukiwarka, w której gdybym chciał, mogę w ciągu 5 minut przeglądać sobie dowolne filmy w czasie rzeczywistym dzieci w kołyskach. Ponieważ one mają dokładnie zero zabezpieczeń i jeżeli macie cień wiedzy na temat tego, co robić, nawet tego nie trzeba hakować, one są otwarte na świat. Eksperci zajmujący się tymi kamerkami po tamtej stronie hardware'owym, nie mając pojęcia o softcie, wyciągnęli przygotowane rzeczy z internetu, nie zabezpieczyli ich, no i de facto, no wiecie, a jako że nikt o tym albo nie wie, albo się tym nie interesuje, bo lepiej kupić coś o 10 zł tańszego, niż coś, co jest zabezpieczone. To jest standardowy mechanizm, prawda?
To jest bardzo fajna dyskusja w ogóle, wiecie, którą wypłynęła w kontekście Pegasusa, który teraz jest bardzo popularny, że to nie jest kwestia czasu, znaczy to właśnie jest kwestia czasu. Nie ma takich urządzeń, które są zabezpieczone. Jedynym zabezpieczeniem, żeby nam się nie włamali, to jest po prostu nie być podłączonym do internetu. Dlatego, że w jakimś stopniu znajdzie się luka w nowych systemach, w starych systemach, dlatego, że nie wszystkie osoby, które pracują nad tymi urządzeniami są tak samo zdolne na przykład w kontekście aspektów security, bo na to nie ma czasu.
Ja jestem kiepski w security jako przykład. Na tym się nie znam, nie?
Najgorsze to jest to, że się okazuje bardzo szybko, że osoby, które produkują software, który jest, powinien być bezpieczny albo powinien wykorzystywać dobre praktyki, tego nie robi, bo nie ma na to czasu. Znowu kierujemy się jakby też innymi wartościami przy produkcji software'u, które nie brzmią tak ładnie, jak na przykład nie zarabianie pieniędzy. No nie, wrzucamy to na live'a i tyle. Co będzie, to będzie, nie? A potem się okazuje nic od nic zowąd, że 19 milionów wpisów informujących o wszystkich możliwych ołtarzach, śrubkach i tak dalej polskiego rządu wypłynęło na ten, sam polskiego wojska wypłynęło na zewnątrz. No, gratulacje. Ale to jest dokładnie ten sam aspekt, wiesz, o którym dzisiaj tutaj mówimy. Natomiast ja bym trochę wrócił właśnie do tych konsekwencji i do tego, żeby właśnie porozmawiać o tych trzech sytuacjach, a raczej od tego, co wypłynęło. Co mamy wspólnego dla tych sytuacji? To wiemy, że to jest właśnie, to są darmowe rozwiązania stworzone w duchu open source'a. Zależało naprawdę od nich dużo aplikacji. Już dzisiaj pokazaliśmy, że to jest około 27 czy tam 30 tysięcy projektów, bo ja nie wiem, ile było od Left 4 Pada, bo nie mam tej statystyki, ale po prostu pewnie jeszcze więcej, bo to jest tak prosta rzecz, że naprawdę w zależności mogły iść w setkach tysięcy, nawet 200 tysięcy projektów. Ludzie robią to za darmo. Ludzie robią to w dobrej wierze. Czyli wiesz, chcę się podzielić, chcę open source. Ja sam wypuszczałem właśnie open source'owo. Trzymali ten kod albo na GitHubie, który był takim, wiesz, dopóki go nie kupiła pewna firma na M, potem jest soft, możecie sobie resztę dośpiewać.
Jest ICO, reszta.
Tak. To był bardzo open source'owy i był właśnie stworzony po to, żeby ludzie mogli tutaj tworzyć kod, mogli mieć repozytorium i trzymać go w takim miejscu, wiecie, bo to była dobra praktyka, więc to był gigantyczny skok w ogóle, żeby mieć taką możliwość, więc naprawdę to nie ma jakby to, tego opisać, wiecie, ludzkimi słowami powiedzieć, ale to był naprawdę ważny element i ludzie, to teraz będzie ta smutna historia, co łączyło jeszcze dodatkowo te dwie sytuacje, to jest to, że uwaga, prawo autorskie do kodu posiadało tych dwóch, pan Koczulu i pan Marak, tak? Nie wiem, czy to jest imię, czy to jest nazwisko, więc będę traktował to jako pseudonim. Mieli prawo do buntu, mieli prawo do robienia ze swoim kodem cokolwiek chcieli, w sensie z punktu widzenia prawa autorskiego. Mogli zrobić na przykład tą infinite loop, która spowodowała, że kod przestawał być użyteczny, a nawet przestawał się kończyć. To jest mniej więcej tak, jakbyście mieli ten blueprint, czyli wstaw drzwiczki. Następny krok to jest wstaw przycisk, tylko że macie tam po prostu informację taką, jeżeli są wstawione drzwiczki, to wstaw drzwiczki. Macie w nieskończoność wstawianie drzwiczek, a nawet może wyjmowanie. I tego się nie da skończyć, dlatego że automat, który czyta ten blueprint, czy ten... No nie jest tak inteligentny jak człowiek, więc nie stwierdzi, to jest bezsensowne, schakuje. Nie, on wykonuje dokładnie polecenie w taki sposób, jak zostało zakodowane. Więc mogli to zatruć, mogli to zepsuć, mogli robić co chcieli, ale...
To jest tak, żeby zrozumieć, co się w ogóle stało i dlaczego ktokolwiek chciałby lub mógłby zrobić coś takiego, trzeba wyjaśnić, jak powstaje ten kod open source'owy, który potem trafia do kodu produkcyjnego. To jest coś takiego. Na przykład... Robię diagramy ręcznie, dosyć dużo. I chciałbym dużą porcję rzeczy zautomatyzować, żeby móc wygenerować diagram. Więc stwierdzam, dobra, napiszę swoją bibliotekę do robienia diagramów. No bo to jest coś, co często robię. Siadam i zaczynam to pisać bardzo często dla siebie i tylko dla siebie. Ale wrzuciłem to na GitHuba czy GitLaba i zaraz potem ktoś stwierdza, ty, to jest fajne, to by się przydało. Jest na licencji, na której mogę tego wykorzystać. Więc to bierze i wykorzystuje. Dodaję do swojego kodu, ja patrzę, wow! Ktoś poza mną tego używa. Jestem zmotywowany, chce mi się. Robię więcej, dodaję. Ktoś zadaje pytanie. Kurczę, Żółwiu, słuchaj, a mógłbyś zrobić jeszcze to i to? A ja myślę, kurczę, no jesteś słabszym programistą ode mnie, ja wiem jak to zrobić. To nie jest problem. To jest pół godzinki, godzinka, mnie to bawi, komuś pomogę i dodaję. Mija 5 lat. Mam swoje repozytorium. W tej chwili zależą ode mnie wielkie firmy, duże organizacje, dostaję maile i już nie są to maile typu, kurczę, słuchaj, jestem, nie wiem, takie problemy, a zrób to, bo mi nie działa, nie? Albo przez ciebie coś mi nie funkcjonuje, albo coś tam. Ja to czytam, dostaję dużo takich wiadomości dziennie i stwierdzam, kurczę, nie jesteś moją prawdziwą mamą, tak? Nie płacisz mi. Ja to robiłem dla siebie. Ja to robiłem dla innych ludzi, którzy sami będą to modyfikowali, bo robiłem to, żeby to było przydatne. Dlaczego ty masz do mnie żądania?
Podkreśl to jeszcze w sumie, czy tam warto podkreślić po prostu, że Facebook to nie jest firma, która mało zarabia na tym kodzie. Mhm.
To jest dosyć istotne. Bardzo często, o proszę, sławny w nas sytuacja chyba z 2014 czy 2009, teraz nie pamiętam, która z tych dwóch, był problem z SSL-em. SSL to jest protokół szyfrujący, na którym chodzą absolutnie wszystkie banki. Ten problem był nazwany Heartbleed. I nie tylko banki, cała kryptografia, Teamsy, wszystkie te magiczne rzeczy. Nad SSL-em pracował jeden stary weteran, któremu nikt nie płacił i utrzymywał to tylko dlatego, bo czuł się w obowiązku, bo czułby się bardzo źle, gdyby coś poszło nie tak i wszystko by się posypało. I ten człowiek pracuje nad tym solo, zrobił coś, na czym bazowały wszystkie te biznesy, wszystkie te elementy. Na szczęście dziś jest inaczej, bo firmy to wzięły, o cholera, to jest ważny fragment naszej infrastruktury. Musimy się za to zabrać, musimy tego pilnować. Ale nic dziwnego, że tego typu błędy się pojawiają.
Tak, podkreślę tylko, że to był błąd, który dość długo istniał niestety, bo był wykryty dość późno, w sensie dość późno jak na taką sytuację, ale istniał pomiędzy marcem 2012 a kwietniem 2014 i dopiero wtedy został faktycznie naprawiony, a konsekwencje jego wtedy naprawdę były opłakane.
Jak mamy tą informację, to teraz popatrzcie. Ludzie mają równą psychikę. I bardzo często jest tak, że ktoś zaczyna projekt, parę osób zaczyna pomagać, bo też ich to interesuje. Projekt żyje, funkcjonuje i się dobrze bawią i dobrze funkcjonuje. Tak powstały rzeczy takie jak Linux. Tak powstały rzeczy, które są zwykle pod fundacją Apache. Ale często jest też taka sytuacja, że w pewnym momencie programista twierdzi, moment, Ja jestem programistą. Ja to robię w czasie wolnym. To jest, wiecie, są ludzie, którzy majsterkują i w czasie wolnym, nie wiem, składają sanki, tak? Robią tą budkę dla kanarka, dla drzewo, a my, programiści, w czasie wolnym czasami lubimy sobie poprogramować. Zrobić coś fajnego, coś przydatnego i nagle się okazuje, że od tej budy dla psa, którą robiłem, zalewy 5 czy 6 banków, ludzie na mnie krzyczą, że gdzieś jest bug, że coś nie działa, coś nie funkcjonuje, a ja nigdy tej odpowiedzialności nie chciałem. Ja powiedziałem, słuchajcie, weźcie, róbcie z tym, co chcecie i nagle dostaję maile, tu musisz naprawić, tu musisz zmienić, tu są bugi, no weź pomów mi. Ale ja robię budę dla psa. I w takiej sytuacji postawieni zostali ci ludzie jak Marak czy pan Kociulu. I teraz z panem Kociulu sprawa była bardzo zabawna. Też tureckiego nie znam, więc nazwisko na pewno kaleczę. Koleś miał grupę bibliotek, dobrze się nimi bawił, prawda? Robił to dlatego, bo lubił, bo chciał pomagać i narzucał sobie informację, ej, bo ty się przedstawiasz w internecie jako KIK, no tak, a my jesteśmy firmą o nazwie KIK, no i my chcemy, żeby KIK było naszą nazwą, zmień na inną. No ale ja nie chcę. No ale mamy prawników. No ale ja nie chcę. I oni trafili do organizacji, do platformy NPM, gdzie to było. Ej, ale my jesteśmy KIK, a nie on. I NPM, a to przepraszamy, to jest dla was. No i pan Kociul stwierdził, no moment, to ja tak się nie bawię. Zabieram moje klocki i stąd idę. Nie o to mi chodziło, nie na to się pisałem. I ciach pół internetu nie działa. To jest ten sławny leftpad. Z panem Marakiem sytuacja wyglądała w ten sposób, że robił, nagle najpewniej zorientował się, że duże firmy tu działają, małe firmy tu działają, a on to robi po godzinach, dla siebie, nikt mu za to nie płaci, tylko ma coraz więcej właśnie takich zapytań, często bardzo nieeleganckich, jest tu błąd, napraw, i ani nie powiedzą mu, gdzie ten błąd, ani jako, jeszcze nie naprawiłeś? No bo wiecie, łatwo i tanio wysłać komuś takiego pogardliwego maila w internecie, a trudno powiedzieć dziękuję. No i koleś się wkurzył, zwłaszcza, że te duże firmy na tym polegają, zatruł te biblioteki, no i Bartek nie ma weekendu, nie? I zało się, że kilkaset tysięcy dolarów, jak nie kilka milionów dolarów, tak samo poszło w ten weekend.
I wiesz, z jednej strony NPM ci mówi, żebyś się pakował, chciałem powiedzieć pałował, ale cię powstrzymałem, żebyś się pakował ze swoim kodem. Z drugiej strony mamy tak, że GitHub, który do tej pory w sumie na logikę, bo ja nie zdawałem sobie z tego sprawy, myślałem po prostu, że GitHub umożliwia ci utrzymywanie kodu pod pewnymi prawami. A okazało się, że te pewne prawa zdefiniowane w Terms of Service są na tyle zdefiniowane, że mogą zabrać mi w ogóle możliwość dostępu do własnych repozytoriów. Czyli żebyście wiedzieli mniej więcej, ja utrzymuję kilkanaście repozytoriów prywatnych od 2014 roku. I tam jest dużo mojej pracy różnego rodzaju, która jest ułatwia mi po prostu życie. I nie sądzę, że tracę do niej dostęp, bo powody. W sensie, bo wiecie, bo zrobiłem ze swoim kodem, co chciałem. Czyli jednocześnie popsułem innym życie. Ale to, że on, tak de facto wiecie, jak tworzona była pewnie biblioteka Colors, albo była tworzona biblioteka Faker, to raczej nie przypuszczałbym, że on będzie wiedział, że 20 tysięcy projektów będzie to wykorzystywało, w tym Facebook i inne tam większe narzędzia, albo na przykład Pulumi, i że będą na tym aż tak bardzo zarabiały. Więc wiesz, to mówisz, że to jest ten bunt i to niedowierzanie, że wiesz, że nie wiem, czy psychika siadła, czy po prostu to była, wiesz, bardzo emocjonalna, czy świadoma, czy mniej świadoma decyzja, nie mieć w tym, że tak powiem, grzebać. Istotne jest to, że miejsce, gdzie utrzymywał kod, czyli miejsce, gdzie czuł się do tej pory bezpiecznie, przestało być bezpieczne, przestało być godne zaufania. Efekty, gdzie były wrzucane, które do tej pory powinny być, jakby wiesz, też w jakimś stopniu realizować, bardziej realizują politykę osób, które korzystają z tych pakietów, troszeczkę, czyli wiesz, jakby z efektów budowania tego blueprintu, żeby powiedzieć po twojemu, z tych kuchenek, tak? Mikrofalowych,
tak, czy tam tak, lodówek, tak,
niż ze sposobów ich budowania, czy tam przepisów na ich budowanie. Mogliśmy przejść na przepisy jedzenia, wtedy byłoby prościej, ale dobra, niech będzie kuchenka. I oba te serwisy po prostu mu to zabrały. I wiesz, to jest ten dla mnie absurd, że z jednej strony jest ten bunt pod tytułem cholera jasna, no przecież widzieliście, on zepsuł mi, wiesz, robotę, ja od tego zależę, ale z drugiej strony pojawia się zdrowy rozsądek. Wziąłem bez pytania jego rozwiązanie, jego prywatny kod, czyli coś, co on stworzył na jakiś użytek. I nie mogę mieć w sumie pretensji do tego, raczej powinienem poruszać się po tym trzecim stopniu, czyli Holender. Czy ja jestem w stanie ufać tym wszystkim bibliotekom, które wykorzystuję? Bo to, że wiesz, ten term of services, to jest, zaczyna być taka magiczna bajka, że sporo z tych takich większych serwisów, które kiedyś miały inny charakter, które zostały skomercjalizowane, no już nie mają jego, nie? Mają pewnie w ten serwis, że mogą sobie zrobić cokolwiek chcą, ale nadal ja będę autorem. Czyli żeby nie naruszać mojego niezbywalnego prawa do bycia tym autorem, czy tam prawa autorskiego, bo ono jest niezbywalne. Zawsze jak napisałem kod, ja będę autorem, prawda? Ale wszystko, co się dzieje dalej, no już nie jest, bo ja nie mam prawa do repozytorium. To na tym polega absurd. Ja nie mam prawa do repozytorium, ja mam prawo do kodu. Bo skoro to zrobili, to tak to zostało zdefiniowane.
Notabene to, co zrobili. Bo teraz, żeby to wyjaśnić, trzeba zrozumieć jeszcze jeden bardzo istotny mechanizm z perspektywy prawnej. Jeżeli ja stworzę kod, tak samo, jeżeli ja stworzę rysunek, nie wiem, namaluję kota, narysuję kota, to ten jest moje dzieło, należy do mnie, mogę je sprzedać, mogę je oddać, mogę dać komukolwiek prawo. Nikt domyślnie nie może tego kota użyć bez mojej zgody.
Albo możesz stworzyć licencję, na bazie której ludzie mogą używać tego zdjęcia na przykład, czy tego rysunku w swoich projektach.
Tak, mogę, oczywiście, to jest ale tylko ja mam prawo dysponowania rysunkiem kota. I teraz, jest coś takiego jak, nie wiem, ten GitHub, czy repozytorium, prawda? I ja chcę, albo nie wiem, Instagram, o, to jest dobre, mam Instagram. I chcę móc zwrócić kota na Instagrama, żeby móc pokazać to bratu, rodzinie i tak dalej. Ale pojawia się problem. Domyślnie, jeżeli ja wrzucę zdjęcie kota na Instagram, Instagram nic nie może. W związku z czym Instagram ma własne zasady i reguły, które mówią, słuchaj, jak wrzucasz zdjęcie kota na Instagram, dajesz nam takie prawa. I w tym momencie Instagram ma prawo robić niektóre rzeczy z tym zdjęciem kota. Teraz, każda platforma ma mieć więcej lub mniej tych praw i uprawnień, ale nagle stan prawny mojego kota, mojego zdjęcia lub rysunku jest pomiędzy kilkoma podmiotami, kilkoma bytami. I teraz, z perspektywy GitHuba czy GitLaba, czyli tych repozytoriów, gdzie są te wszystkie biblioteki, upraszczając, oni są właścicielem nazw repozytoriów, oni są właścicielem adresów, linków i tak dalej. Oni nie są właścicielami tego kodu, ale oni mają prawo go dystrybuować, mają prawo go wyświetlać, bo gdyby nie mieli tego prawa, tego kodu i tak nikt nie jest w stanie używać.
Znaczy wiesz, może być tak po prostu, znaczy na pewno jest tak, że ty się zgadzasz na pewne warunki, nieświadomie, nie czytając tego, nie? To jest ta bariera, której chyba, no dobra, kto przeczytał wszystkie te strony, akceptując na przykład politykę zmiany w Apple'u?
Ja.
Prawdopodobnie jest kilka takich osób. Dla pozostałych wrzucimy link do South Parku z któregoś tam sezonu, który pokazuje, co zrobili, gdy się nie czyta tego wszystkiego. Ale aspekt jest taki, że często po prostu nawet nie wiemy, z czego rezygnujemy. A w przypadku tej sytuacji, to ja mam wrażenie, że ja też nie byłem świadomy, że taka jest sytuacja, że i mają do tego wszystkiego prawo. I że to nie jest, że oni mają te prawo, to oznacza, że ja zbyłem to prawo na ich, wiesz, w ich kierunku, czy w ich stronę. I oni mają prawo nim dysponować tak, jak to zostało użyte, czy tam ustalone w term of service, nie? A prawo na chyba term of service zmieniało się dość często w ciągu tych kilku lat.
Ja jestem właścicielem rysunku kota, ale jeżeli ja chcę, żeby ten kod był widoczny na Instagramie, to muszę pozwolić Instagramowi na robienie pewnych rzeczy i akceptuję, że Instagram dostaje te prawa w taki sposób, że nie mogę ich wycofać, jako przykład. Więc to samo stało się tutaj. Notabene dużo zmian w GitHubowym Terms of Service, czyli tych zasadach korzystania, pojawiło się właśnie po tej sprawie z Leftpadem. Po tym, co było właśnie z panem Kociulu.
Tak, ponieważ... Powiedz, kogo miały chronić. Powiedz, kogo one mają chronić, bo to jest istotne.
Te prawa mają chronić was, wszystkich użytkowników programów komputerowych.
Nie autorów kodu.
Nie autorów kodu. Są prawa przeciwko autorom kodu, które odbierają pewne możliwości autorom kodu, ale mających chronić użytkowników końcowych tego kodu. I użytkowników, powiedzmy, końcowych produktów użytkowników tego kodu. Czyli nas, no ludzi.
Czyli twórców tego, mają użytkowników tych kuchenek mikrofalowych, którzy po prostu je nabywają, żeby ni stąd, ni zowąd nie było tak,
że kuchenka wybuchnie po prostu.
Albo gorzej, wyobraź sobie sytuację, w której masz tą kuchenkę mikrofalową w domu, puk, puk, otwierasz drzwi, ludzie z IKEA, bo autor tego blueprintu, który stworzyliśmy 20 lat temu, powiedział, że już nie możemy, więc musimy panu zabrać tę mikrofalówkę. Więc to wiesz, z punktu widzenia platformy to jest logiczne, bo jeżeli przychodzisz do platformy wypożyczyć film, wideo, albo kupić kuchenkę, to ich nikogo nie interesuje, kto ją wypalił, tę płytę, kto nagrał film, czy cokolwiek innego. To jest produkt, ja go kupuję, mam do niego prawo. Tak przynajmniej, wiesz, logicznie, bo teraz mamy dobę cyfrową, kiedy to jest troszeczkę utrudnione, dlatego poruszamy się po kuchenkach mikrofalowych i nie interesuje mnie, kto stworzył, kto złożył, czy śrubki i tak dalej. Ja nabywam to na pewnych zasadach. I teraz jakby te zasady się zmieniły w tym samym kierunku, które były, no to NPM czy inne takie, wiesz, platformy, gdzie na przykład pobieramy gotowe biblioteki, z których, wiesz, wszyscy korzystają, albo wypożyczalnie Netflixa, czy cokolwiek innego, że kupujemy pod warunkiem, że prawo nie zmieni się za 20 lat. No nie, tak to w takim stopniu nie funkcjonuje, bo teraz wyobraź sobie, że kupiłem coś na zasadach teraz, prawo się zmienia za 15 lat i mi to odbierają. No absurd kompletny, a tak się stało na GitHubie prawdopodobnie, bo zakładam, to jest tylko moje założenie.
Genialny przykład.
No?
Dałeś genialny przykład z tym Netflixem. Popatrzcie. Nie wiem, kupujecie Netflixa czy jakąkolwiek platformę streamingową. Kupujesz Netflixa, bo chcesz obejrzeć sobie, nie wiem, Harry'ego Pottera.
Ty kupujesz dostęp do platformy, żeby było, nie kupujesz.
Dokładnie.
Filmów.
Kupujesz dostęp do platformy Netflixa. Kupujesz dostęp do konta i filmów, które tam są, żeby obejrzeć jakiś film. Powiedzmy Stranger Things. Mhm. A nagle okazuje się, że 2 czy 3 miesiące później filmy, które chciałeś obejrzeć, zniknęły z tej platformy. I wyobraźcie sobie, że w ten sposób wyglądałoby programowanie, że mamy dostęp do platformy i nagle co 5 minut czy co miesiąc część rzeczy znika i pojawiają się inne. Czyli nie mamy żadnych fundamentów, nie mamy niczego pod spodem. To byłoby niemożliwe. I żeby właśnie zapobiec takiej sytuacji...
Nie było niemożliwe. Spowodowałoby to, że jakikolwiek renesans nastąpiłby 5 wieków później niż nastąpił, bo wszystko musielibyśmy tworzyć od zera. Musielibyśmy to koło na nowo wymyślać. Ten barter, o którym mówiliśmy, czy w postaci open source'owej, kiedy ja biorę od ciebie za darmo i mam do ciebie pretensje, że nie naprawiasz. Sorry za wyolbrzymienie, bo w większości wypadków tak nie jest. Albo ta informacja, że po prostu kupuję gotowe licencyjne, na przykład biblioteki, czy cokolwiek innego, czy półfabrykaty, bo znowu to jest jak, wiecie, jak w przypadku linii wytwarzania czegokolwiek. Na przykład w chwili obecnej samochody leżą, dlatego że te linie są do... Nikt nie wpadł na pomysł, że jak ktoś zaparkuje źle w kanale sueckim statek transportowy, to wszystko na 2 tygodnie zostanie zamrożone. I tak samo nikt nie spodziewał się tego, że jedna biblioteka spowoduje nam zablokowanie kanału sueckiego. To znowu jest to machnięcie tego skrzydełek motyla w przypadku efektu motyla. Że wszyscy o tym wiedzieli, wszyscy wiedzą, jak działa ten efekt, wszyscy, wiesz, słyszeli to, ale to było zbyt teoretyczne. W tym roku mamy drugi raz falę czegoś, co jest praktycznie zauważalne i praktycznie bolesne, bo ja się mogę założyć, że za rok czy za pół roku dostaniemy informacje o raportach finansowych firm, których efekt będzie zauważalny, bo to naprawdę było coś, no naprawdę, to nie było machnięcie, to było rozwalenie się gigantycznej ściany i to na łeb niektórym osobom, w tym na przykład mi.
Teraz popatrzcie. Teoretycznie można powiedzieć coś takiego, dobra, to powinniśmy iść w kierunku takich platform, żeby jak programista coś wrzucał, żeby to było gwarantowane, że to będzie działać, że to będzie niezmienne, tylko, że w tym momencie, jeżeli ja jako programista, który robi coś dla siebie, wiecie, tą budę dla psa, coś co mnie bawi, czego ja potrzebuję, że jeżeli ja miałbym się zobowiązać, że będę coś utrzymywał, że coś będzie się działo, to ja powiem, okej, ale to ty mi zapłać odpowiednią kwotę, odpowiednie rzeczy. Więc z tego powodu, że wszyscy dążymy do tego, żeby jak najszybciej dostarczać i jak najmniej płacić, akceptujemy tego typu rzeczy jako potencjalne ryzyka, żeby jak najszybciej mieć te wszystkie kamerki, które patrzą na dzieci, ale jako że nikt nie protestuje, pies to lizał, że jeżeli ktoś chce, może oglądać sobie, jak dzieci śpią w kołyskach w różnych miejscach, no nie? Bo nikogo to nie obchodzi.
No tak, ale to skoczę trochę dalej z pytaniem, bo tu będziesz pewnie wiedział więcej ode mnie. Jaki jest koszt tego, że duże firmy ignorują w ogóle licencje, ignorują tosy czy cokolwiek innego w kontekście, wiesz, wytworzonych rzeczy? Dlatego, że w sumie, to też jest pytanie chyba z tezą bardziej, no bo oni nie odczuwają tych konsekwencji w takim samym stopniu, jak powinni, prawda?
Tak, to jest tak. To jest bardzo skomplikowana odpowiedź na to pytanie. Jeżeli patrzymy na tematy związane z licencjami, z tematami prawnymi, to zawsze patrzymy na to z perspektywy ryzyk, nigdy z perspektywy prawa. To jest jak polskie prawo. Wszyscy jesteśmy winni, ale nikt nie wie co. To jest stara zasada, dajcie mi człowieka, znajdzie się paragraf, no nie? I większość systemów prawnych jest tak skomplikowana, tak złożona i tak dużo rzeczy ma, że każdy z nas podlega pod jakiś paragraf i wszyscy jesteśmy przestępcami. Po prostu. Więc implikacje są takie, że jeżeli mamy firmy, które muszą być czyste, nie wiem, to są duże firmy, mogą być pozwane, mają duże znaczenie, są tego typu, nie wiem, na przykład dostarczają dla rządów, czy dla Departamentu Obrony, czy tego typu rzeczy, to te firmy bardzo często mają taką politykę, że oni wybierają, robią audyt poszczególnych klocków i wolno wać tylko tych klocków czy bibliotek, które tam się znajdują i które tam są. Jeżeli mamy mniejszą firmę, której zależy na szybkiej dostawie, no to znowu popatrzmy. Popatrzmy na software house'y, czyli na większość firm outsourcingowych. Większość firm outsourcingowych rywalizuje z firmami w Chinach, w Indiach i tak dalej. O Chinach muszę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Może kojarzycie taką aplikację jak TikTok. Jest dosyć popularna. To jest taki Facebook dla młodych, którzy jeszcze nie odkryli tekstu, nie? Albo blog dla ludzi, którzy nie umieją czytać.
Znaczy, którzy też nie chcą czytać i w inny sposób się wyrażają, bo to jest, wiesz, to jest kwestia, że podstawowym elementem właśnie wymiany emocji, informacji czy wyrażania siebie są filmiki, krótkie filmiki.
Wiem, notabene podobno bardzo, bardzo skuteczne urządzenie, bardzo dobre, unikam jak diabeł święconej wody. Więc TikTok wprowadził nową funkcjonalność. Udało się udowodnić, że ta funkcjonalność łamie i narusza licencję OBS-a, a OBS to jest program właśnie otwartej licencji, w który mówi coś takiego, możecie używać kodu, możecie używać rzeczy, ale warunkiem używania jest to, żeby to, co robicie, też było dostępne dla wszystkich w ten sam sposób. Czyli TikTok łamie, to są informacje z grudnia 2021, czyli niecały miesiąc temu, że TikTok łamie, narusza licencję. Ale co Chiny? Nic z tym nie zrobimy. Nikt nic z tym nie jest w stanie sensownie zrobić. Więc teraz mamy firmy, nie wiem, polskie, angielskie, amerykańskie, rywalizujące z firmami w Indiach, w Chinach i tamte firmy nie zwracają uwagi na aspekty prawne. To powoduje, że firmy, powiedzmy, z naszego kręgu, chcąc działać tak szybko i dostarczać tak szybko, a jako że klienci o to nie żądają, też bardzo często ignorują, czy z mniejszą uwagą patrzą na uwarunkowania prawne. Różnica jest taka, że jeżeli dojdzie co do czego, mogą być pozwane przez swojego klienta. Więc te ryzyka istnieją, ale to są ryzyka, to nie jest pewność. Jako że to jest ryzyko, można pozwolić sobie na to, żeby spróbować i zaryzykować.
Ja mam wrażenie właśnie w drugą stronę. Że załóżmy tak hipotetycznie, bo nie wiem, czy tak się dzieje, że Facebook na przykład wykorzystuje w jakiejkolwiek swojej bibliotece czyjś kod, który ma licencję, w ogóle nie używać. W sensie, wiesz, private only, musisz mnie zapytać, jeżeli chcesz tego używać. Nie ma żadnej możliwości, wiesz, kontrybucji, czy nie kontrybucji, czyli powiedzenia na przykład wykorzystujemy i zapomnienia o tym, żadna licencja i w ogóle. I co się stanie, jeżeli tego użyją? No koleś ich pozwie. Pójdą do sądu w Stanach Zjednoczonych, pewnie w stanie Kalifornia, dlatego że jest mój ulubiony przykład, i skończy się na ugodzie, która jest nieporównywalnie śmieszną kwotą w stosunku do tego, co Facebook zaoszczędził, wykorzystując tę bibliotekę.
Dokładnie. Jak to było z tymi wycieraczkami samochodowymi, czy z czymś podobnym? Nie pamiętam, ale ty mi opowiadałeś tą opowieść, że koleś wynalazł, nie pamiętam, czy to były wycieraczki, czy coś innego, i on miał rację, jakaś firma łamała jego patenty i koleś do końca życia się z nimi sądził i umarł w nędzy.
No tak, ale to jest dużo przypadków, w sensie, wiesz, chyba takim największym przypadkiem jest Nikola Tesla, który do końca życia
Tesla.
Umarł w ubóstwie, jego patenty były wiele. Jeżeli ktokolwiek mi powie słowo Edison, to jest jak ten żart, który przez łzy ludzie mówią. Jak się nazywa Tesla, która została ukradziona, w sensie samochód, Edison, nie? No i to właśnie pokazuje, że większość jego, ale tak jest z dużą ilością osób, dlatego że żeby faktycznie móc się sądzić z dużymi, trzeba mieć dużą armię finansową, armię prawniczą i większość ludzi się właśnie nie porywa na to z tego prostego powodu, że po pierwsze czują się przytłoczeni, znają system prawny, albo tak jak mówiłeś o Chinach, no kto się sądzi z Chinami? To jest jak mniej więcej powiedzenie w Rosji, że na przykład, że jest prawo autorskie naruszone. To wiesz co powiedzą ludzie? Da, jest.
No i na tym polega problem. Większość systemów prawnych działa według złotej zasady, czyli kto ma złoto, ten ustanawia zasady, prawda? I to jest powód, czemu często zdesperowany deweloper idzie w stronę, okej, to zatruję tę bibliotekę, mhm. Okej, to coś uszkodzę, ponieważ to jest jedyny sposób, w jaki mogę pokazać, że to nie jest okej. A My często używając narzędzi, no to popatrzcie, mogę być takie coś. No to będzie prawdziwa historia. Świetna biblioteka do analizy, do testów propercji o nazwie Hypothesis z bardzo dobrym autorem. Autor wykrył w rewizji 3.9 coś, czy jakiejś późnej rewizji, że zależność zależności jego zależności, czyli wiecie, mamy kuchenka, mamy talerz, mamy ten element talerza i mamy ten metal, czyli czwarty poziom zależności, że tam było coś potencjalnie niewłaściwego licencyjnie, więc to wymienił na coś innego. Twórca Hypothesis jest porządnym, świetnym programistą o zdecydowanie ponad standardowej wiedzy na ten temat, ale bardzo wiele programistów się tym nie zna, bo nigdy nie musi, bo nikt tego od nich nie chce, żądają tylko prędkości. W związku z czym bardzo wiele firm chce być zgodnych z prawem, chce działać jak najlepiej, ale naruszenia w kodzie wszystkim są no, praktycznie nieuniknione.
No i to nas sprowadza chyba do ostatniego pytania. Bo wiesz, jak to ładnie mówić, pisać wszystkiego od zera nie ma sensu, prawda? Czy też wykorzystywać wszystkiego też nie ma sensu, jak to się mówi, po tym, co powiedzieliśmy, bez baczenia, czyli nie biorąc pod uwagę ryzyk. I teraz pojawia się właśnie pytanie, czy powinniśmy się zabezpieczać w jakimś stopniu, czy powinniśmy myśleć o każdym ryzyku, czy na przykład biorąc pod uwagę, że wykorzystujemy, nie wiem, 40 bibliotek, bo żebyście wiedzieli mniej więcej o rozmiarach tego wszystkiego, to ja mogę otworzyć jakikolwiek projekt. Ilość takich bibliotek, które wykorzystujemy na przykład, to nie jest jedna, dwie. To zawsze jest sporo, bo budujemy na pewnych rozwiązaniach, ale nie wszystkie są napisane przez takie osoby jak na przykład pan Koczulu czy pan Marak, bo nie wiem, w sumie, przepraszam, jeżeli założyłem płeć, bo może to są kobiety, więc mogę raczej o nich mówić jak o encjach, human encjach. Że po prostu robią to w wolnym czasie. Niektóre biblioteki są stworzone po prostu przez większe firmy, które mają finansowanie i które rozwiązają, jakby wiecie, robiąc jakieś tam CSR-y, czy stwierdzając, że w sumie nie płacę podatków, ale stworzę bibliotekę, więc będę czuł się lepszy. Wiesz, takie, jakaś forma whitewashingu też. Różne są powody, więc nie w każdym przypadku mamy tak, możemy mieć takie małe zaufanie, prawda? Bo znowu, tak jak wcześniej powiedziałeś, chyba to jest kwestia taka, że ty w ogóle nie bierzesz bibliotek od niestabilnych osób, prawda?
Ja robię w taki sposób. Znowu, to jest dosyć zabawna opowieść. Gdy bawiłem się swoim nowym programem, potrzebowałem czegoś do grafów. Tylko że akurat język programowania, w który wybrałem, ma trzy biblioteki, które się tym zajmują. Mhm. Dwie są zupełnie nieczytelne dla mnie, są robione przez osoby, które chcą czegoś innego od tych grafów, a jeden najprawdopodobniej jest robiony przez jakiegoś studenta. Tymczasowo używam czegoś, co robi ten student, już 2 czy 3 razy tą bibliotekę musiałem hakować, żeby zaczęła działać tak, jak ja chcę, ale zrobiłem to dlatego, bo wiem, że to nie jest kluczowy element mojej aplikacji. Gdyby ta biblioteka przestała działać lub gdybym coś musiał zrobić tego typu, jestem w stanie napisać to samemu i zajmie mi to powiedzmy 3-4 dni. Ale przez to, że używam tej biblioteki, którą ktoś dla mnie napisał, ktoś oszczędził mi 3-4 dni i jestem wdzięczny temu człowiekowi za to, że to w ogóle zrobił. Ale to jest też to. Jeżeli robię program typu Buda dla psa, dla siebie, który nie jest jakiś super ważny czy super kluczowy, to nie będę bronił się przeciwko błędom w bibliotece, nie będę bronił się przeciwko rzeczom tego typu. W chwili, w której piszę element, który staje się rdzeniem internetu, prawda, albo robię produkt komercyjny, gdzie mam napisane wyraźnie w licencji, że ja odpowiadam za błędy i naruszenia, to wtedy 3 razy zrobię audyt i licencyjny, i bezpieczeństwa, i audyt stabilności tych bibliotek, żeby je odpowiednio wybrać i dobrać. Więc w zależności od kontekstu robię inaczej. Cały duch open source i idea open source wzięła się pierwotnie z tego, że my jako programiści potrafimy no, pracować z kodem. Czyli jeżeli mam coś, to chcę to wystawić, żeby ktoś inny mógł to wziąć, dostosować do siebie, ale to było założenie fachmani dla fachmanów, czyli ludzie, którzy potrafią naprawiać, grzebać, korygować, czyli wymieniamy się narzędziami, pożyczamy sobie narzędzia. Ale jako że ten biznes nasz stał się tak nieprawdopodobnie drogi, taki duży, to spowodowało, że podejście, które się dobrze skalowało, jak to byli wszystko wprawni ludzie, gdzie nie było takiej presji z zewnątrz na prędkość, zaczyna się rozsypywać w momencie, w którym mamy ogromną presję na prędkość i nie wszyscy potrafimy lub chcemy pracować z tego typu rzeczami. Mhm. Więc ryzyko.
No tak, to ryzyko jest zawsze, ale wiesz, w jaki sposób można mitygować to ryzyko? Tak mi przyszło do głowy, bo to jest jeden z moich bardzo dobrych znajomych, Mandro, kiedyś właśnie powiedział, że w sumie stwierdził, że wiesz, że tym ludziom można kontrybuować finansowo i zapłacić im, w jakimś stopniu pomóc. W sensie, wiesz, docenić ich finansowo i to w jakimś stopniu właśnie ułatwi im, czy pracę, czy doceni ich pracę, czy cokolwiek innego. Więc po prostu, wiesz, to jest bardziej chyba taki apel, czy tam forma do przemyślenia po prostu, czy jeżeli wykorzystujemy jakąś bibliotekę w każdym projekcie po wiele milionów razy, czy nie warto właśnie w jakimś stopniu inaczej to wszystko zrobić, bo to faktycznie może być, wiesz, różnicujące dla tych osób, bo wiesz, co za różnica, jak rzucę $10 Facebookowi, nie, za wykorzystanie biblioteki, no trochę tak bez sensu, no oni wezmą i stwierdzą, co to jest, to są takie pieniądze w takich nominałach, to w sensie Mark pewnie nawet nie wie, co to jest $10, on tak o to się nawet nie schyla. Też drugi aspekt jest taki, że tak summa summarum, jeżeli macie zdolności, to open source jest właśnie po to, żeby też się zaangażować i może pomóc tym ludziom wziąć jakieś otwarte issue. Ostatnio sobie otworzyłem jedną z bibliotek, którą wykorzystuję ostatnio i naprawdę bardzo sobie cenię i zobaczyłem, że jest 12 open issue i może jestem w stanie pomóc. Ja poświęcę trochę czasu i to jest coś, co ja wyeliminuję, co mi też przeszkadza, więc tak jakby, wiesz, mamy obopólne szczęście i wtedy ci ludzie też troszeczkę zdejmiemy z nich hejtu. A trzeci stopień ryzyka to jest taki, no właśnie, bo te dwa są po to, żeby nie dopuścić do takich sytuacji, które były. To ty, wiesz, jakby ten wcześniejsze jakby angażowanie się i wcześniejsze patrzenie na to wszystko, bo my jesteśmy bardziej świadomymi użytkownikami. Ja tego po naszych słuchaczach nie będę się spodziewał, czy tam nie będę wymagał bardziej w tym kierunku, dlatego że może nie wszyscy z was jesteście programistami i może nie macie na to wszystko czasu, a może też nie lubicie programować po godzinach. Ale wiesz, w kontekście tego, że jeżeli jakaś sytuacja się raz zdarzy, to ja bym zakładał od razu, że prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest diametralnie większe. I ustalenie takich elementów, na przykład od czego jesteśmy zależni, bo na czym polega absurd na przykład z Pulumi, czyli z tym narzędziem, o którym wspominałem, że służy u nas do wrzucania tego na produkcję, żeby mogli z tego korzystać ludzie, że w chwili obecnej nie mamy alternatywy. Nie da się inaczej wrzucić zmiany, niż właśnie wykorzystując to. Jeżeli chcielibyśmy to zrobić ręcznie, 2 tygodnie? 3 tygodnie? Bezsensownej pracy, która do niczego nie prowadzi, więc wiesz, to jest jakby, to jest ten punkt krytyczny, to jest to wąskie gardło. Nie lubię stwierdzenia wąskie gardło, nie wiem, kto to tłumaczy z języka angielskiego na polski, ale wykorzystam, że to właśnie i tutaj identyfikacja tych wąskich gardeł w projekcie związanych z takimi narzędziami może być problematyczna, bo wiesz, jaki jest problem z naruszeniem na przykład licencji? Że jego trzeba wykryć, prawda? Więc ono też ma odpowiednie prawdopodobieństwo. I teraz w przypadku firmy typu Żółwiex, która, czy tam Rigid Dice, która jest tak znikoma finansowo, bo na siebie ani nie zarabia, to wiesz, wpuszczenie ci armii prawników, czy wpuszczenie ludzi, przepraszam Żółwiec za to stwierdzenie, którzy to wszystko zbadają, no jest bezsensowne, prawda? Więc w ogóle ryzyko u ciebie naruszenia licencyjnego, no niech się po to nawet nie schyli.
Z kamienia złota nie wydobędą.
Tak, dokładnie. A nawet to nawet nie jest kamień. No ale właśnie wiesz, to jest kwestia też oceny tych wszystkich ryzyk, nie? Bo my tu mówimy właśnie o ryzykach, że elementów negatywnych, które mogą zabić projekt, jest dużo. Ale nie wszystkie są tak samo prawdopodobne. To mniej więcej jest jak, wiesz, jak żółw, który non-stop chodzi z parasolem, dlatego że deszcz go może rozpuścić. No, niego nie rozpuści deszcz, więc po co mu ten parasol? Ale są sytuacje dużo bardziej problematyczne. Na przykład załóżmy, że żółw ma problem z orzechami albo z czymkolwiek innym i nosi ze sobą zawsze EpiPena. Dlaczego? Bo to jest dużo bardziej prawdopodobne o tym, że ktoś zapomni o tym, że żółw może mieć problem z orzechami i na przykład da mu część, nie wiem,
Nutelle.
O, Nutelle, świetny przykład. Da mu Nutelle albo da mu coś na bazie Nutelli i to jest dla niego dużo bardziej krytyczne. Więc tak samo jest po prostu z bibliotekami, że trzeba po prostu ocenić, które z tych są faktycznie problematyczne, które z tych bibliotek są tworzone przez większe firmy, bo jeżeli są tworzone na przykład przez, jak mówiłem wielokrotnie już, nie wiem, przez Facebooka, jakie jest ryzyko, że Facebook się zbuntuje?
Nie ma fans, nie ma takiej opcji. Koszt reputacyjny, koszt PR-owy tego, że ktoś zatruje bibliotekę stworzoną przez Google'a, przez Facebooka, przez dużą firmę, nawet przez średniej wielkości firmę. Jeżeli biblioteka jest utrzymywana pod szyldem 500 lub więcej osobowej firmy i biblioteka żyje dłużej niż pół roku, prawdopodobieństwo, że ktoś ją zatruje, będzie niebezpieczna i będzie niestabilna i znikoma, bo koszt po prostu reputacyjny i faktyczne ryzyko jest znikome. Natomiast ja, jak powiedziałem, używam biblioteki do diagramów zrobionych przez jednego studenta. Patrząc po kodzie, ja bym tą bibliotekę napisał inaczej. Może lepiej, może gorzej, nie wiem, moim zdaniem lepiej. Mhm. Ale mimo wszystko bardziej opłaca mi się użyć jego biblioteki, niż napisać to samemu, bo oszczędzam sobie co najmniej paru dni pracy plus wszystkiego tego utrzymywania, żebym musiał pilnować, jak to działa, kiedy to działa, jak coś się zmieni itp. Mhm. Więc wiem o ryzyku, wziąłem ryzyko, otestowałem bibliotekę, czyli coś, czego na co dzień normalnie się nie robi i jest okej.
I zablokowałeś się pewnie na jakiejś wersji.
Tak. To czyli, znaczy...
Bo żebyście wiedzieli, jeszcze jeden mechanizm, o którym nie wspomnieliśmy, ale który w przypadku żółwia jest dość istotny, to jest tak, że jak wrzucamy na przykład ten blueprint, to on ma numerek 1, 2, 3, 4, 5. I każda kolejna zmiana podbija ten numerek o większy. I w związku z tym, żeby było bardziej abstrakcyjnie, to jak dostaniecie
Windows
kuchenkę...
Windows 7, Windows 8, tak, jak Windows 10.
Tak, jak dostaniecie po prostu kuchenkę, to kuchenka ma z tyłu napisane, że została stworzona z blueprintu 7. Czyli innymi słowy, on zostaje zamrożony. Jakakolwiek zmiana już nie ma wpływu na to, więc jak mamy właśnie bibliotekę, którą powiemy, że potrzebujemy wersji 7, to jak przyjdzie pan na przykład Marak i stwierdzi, że a ja teraz zatruję wersję, no to zrobię to w wersji 8, czyli osoby, które świadomie się, wiecie, przewidziały to ryzyko, wezmą tylko i wyłącznie mikrofalówki, które są w wersji 7 sprawdzonej i nie kupią w tych z wersji 8, które mogą być wycofane lub mogą wybuchnąć z powodu tej pętli, która powoduje ni stąd, ni zowąd, wiecie, że na przykład nigdy się nie kończy to wszystko, nie? Albo napromieniowanie non-stop się podbija o 1 W w nieskończoność.
W czym żeby nie było, ja osobiście, prywatnie uważam to, co zrobił pan Marak, za niewłaściwe i niegodne. Ponieważ jedną rzeczą jest to, że nie będę więcej z czymś pracował, a drugą rzeczą jest to, że zatruję, bo to jest odpowiednik czegoś takiego jak, bo popatrzcie, bo tam są licencje. On dał swój kod, swój program na licencji, ma prawo tego używać, możesz robić z tym, co chcesz itp. Nigdy i nigdzie nie powiedział, nie życzę sobie, żeby robione to było w dużych firmach, nie życzę sobie o tych i tamtych rzeczach. Jego biblioteki stały się elementem większego standardu. On przyzwyczaił, to jest tak, jak gdybyście zaczęli karmić psy bezdomne czy koty i nagle pewnego dnia przestajecie albo przynosicie zatrutą karmę. To nie jest, tak się nie robi po prostu, to jest niegodne. Więc miał prawo to zrobić, ale nie powinien był tego robić. Wiem, co chciał osiągnąć. Chciał pokazać sytuację. Najprawdopodobniej miał już dość. Najprawdopodobniej był bombardowany tysiącem pytań i żądań, bo większość ludzi, którzy mają skuteczne projekty, jest bombardowana, ale nadal nie daje mu to prawa, żeby krzywdzić ludzi tak po prostu.
No tak, bo obuchem dostali ludzie, którzy korzystając z tego na zasadach też open source'owych, do różnych projektów, którzy nie mieli tej świadomości, którzy czerpali przyjemność, wiesz, to co mówiłem wcześniej, to faktycznie troszeczkę zaburzy obraz ruchu open source'owego, bo to już drugi przypadek, trzeci przypadek to już będzie reguła, że to może być, wiesz, powtarzać się wielokrotność, bo wiesz, pierwsze zaskoczenie, drugie powtórzenie, trzecie reguła, według tej zasady idąc. I ci ludzie mogą też...
To akurat jest korzystne.
Ale to jest bardzo korzystne z jednej strony, popatrz. Wiesz, co ja bym zrobił na jego miejscu, na miejscu pana Maraka, czy pani Marak? Wrzuciłbym kod, kolejną wersję, na innej licencji. Na licencji, która wyklucza użycie. To, wiesz, co by to spowodowało? Kompletnie nic, dlatego że utwór zależny, który buduje się na NPM-ie, no po prostu w tym momencie może działać inaczej. Więc co ja bym zrobił dalej? Oddzieliłbym w ogóle kolejne budowania, żebym zablokował w ogóle budowania na NPM-ie w tej wersji i nie pozwoliłbym ludziom z tego korzystać, że mieliby zamrożoną wersję. Byłbym uczciwy. Słuchajcie, od wersji 7, to jest ostatnia wersja, którą wpuszczam, koniec maintainingu, korzystajcie sobie z tego, jestem świadomy pełni praw i obowiązków wynikających z tego, że zdecydowałem się w przeszłości na taką ścieżkę życia, czyli że mój kod jest za darmo i efekt mojego kodu jest wrzucony za darmo. Prawda? Czyli ta mikrofalówka i oraz ten blueprint. Ale od tego momentu ja gram według innych zasad. Chcecie? Zapłaćcie mi. Albo zróbcie cokolwiek innego, żebym dalej to rozwijał w sposób komercyjny. Mhm. Dla osób, które są pokroju żółw lub ja, które mają projekty open source'owe, to jest inna sytuacja. Dla was mam na przykład tutaj na prywatnym, tutaj nie wiem, hasło czy cokolwiek innego, możecie sobie ściągać. Nie zmienia się zasad w trakcie gry z tego prostego powodu, że skoro wielkie firmy na to mogą sobie pozwolić, wiesz, w taki sposób się zachowują i przeciwko temu się zabezpieczało na przykład NPM oraz GitHub oraz inne firmy, no to jak ja tak zrobię raz, no to zrobię precedens. Wszyscy wiedzą, że wiesz, przeciwko precedensom się w tym momencie zabezpieczamy jeszcze bardziej, bo są jeszcze bardziej odczuwalne i świeże w pamięci. To jest tak zwana część mózgu związana z tak zwanym dostarczaniem emocji afektywnych, bo dotyczą nas, dotyczą naszych problemów, naszych konsekwencji, więc dużo bardziej je hiperbolizujemy i wyolbrzymiamy, nie? W kontekście tego wszystkiego. To są normalne zachowania. I w związku z tym, że on mógł wykorzystać istniejące zasady, do grania przeciwko nim, to by nie zmieniło tych tosów czy innych rzeczy, które były, spowodowałoby tylko inaczej, że inaczej byśmy go traktowali. Bo w tym momencie ja bym miał do niego dużo większy szacunek, jako do osoby bardzo świadomej, bo bym go wsparł. Stwierdził, fenomenalny pomysł. Ile chcesz za tę bibliotekę? Ja jej potrzebuję. To jest zupełnie inna sytuacja. A teraz to ja stwierdzam, kurde, nawet jak ci zapłacę, to możesz ją wywalić. Ja już ci nie ufam, człowieku. Ja już nie ufam ci, że mogę cokolwiek wykorzystać z tego, co zrobiłeś na produkcji. To ubezwłasnowolnienie było kijowe kompletnie. To jest fatalny pomysł, który zrobił NPM, ale on, czy tam, przepraszam, GitHub w tym momencie i NPM, bo oni obaj, te dwie instancje się zachowały w sposób kijowy, ale zrobiły to w innej wierze, bo oni grają w inną grę niż on.
On próbował zatruć, więc oni chronili swoich klientów. To, co on powinien był zrobić, to, co ja bym zrobił na jego miejscu, zgodnie z prawem, następną wersję zrobiłbym na innej licencji, czyli zamiast na MIT, na AGPL-u. I teraz, zgodnie z prawem mogę to zrobić. Zgodnie z prawem jest to prawidłowe. Zgodnie z zasadami jest to prawidłowe i jest precedens wielokrotny, że firmy zmieniają licencje z wersjami. To jest normalne. I teraz, jeżeli ktoś chce używać starej wersji, siedzi na starej. Jeżeli ktoś chce mieć nowe rzeczy, bierze tą nową licencję, jak Bartek powiedział. I teraz, jeżeli ktoś chce używać tej nowej, powiedzmy, bezprawnie, no to teraz narusza, ma naruszenia, może być pozwany lub po prostu kupić wersję komercyjną, jak nie chce być o tą licencję być tutaj po prostu, wiecie, wykorzystywany, coś tego typu. Ale nie zatruwa się czegoś w ten sposób, bo to jest szkodliwe. Po prostu. Więc są legalne, lepsze rozwiązania. Ale ważne jest to, co chcieliśmy powiedzieć ogólnie, tak całościowo, że gdy piszemy kod, budujemy na domku z kart, na bardzo wysokim poziomie ryzyk. Często nie zdajemy sobie z tego sprawy, jak dużo ryzyk bierzemy nieświadomie, a czasami wiemy, jak bierzemy świadomie. Z przyczyn komercyjnych te ryzyka są większe niż się wydawało. Czemu software jest taki kiepski? Bo kolektywnie, jako ludzie kupujący software, zdecydowaliśmy, że będzie tani. Jeżeli ma być tani, to coś musi my zapłacić, więc pozwalamy, żeby nasze dzieci w łóżeczkach były oglądane przez zainteresowanych ludzi. I to jest decyzja kolektywna, czyli żaden człowiek tego nie podjął, ale to jest efekt działania systemu. Jako branża polegamy na rzeczach robionych przez hobbystów, polegamy na rzeczach robionych przez majstrów, których to bawi, ale w konsekwencji jest to, że mamy dużo większe ryzyka, niż by się mogło wydawać, bo strasznie, strasznie unikamy kupienia biblioteki, narzędzia czy coś tego typu.
No, jest taka bajka o trzech świnkach i wilku, która pokazuje właśnie, jak budowanie na fatalnych fundamentach i zasadach domków może w sposób abstrakcyjny zostać zdmuchnięte przez wilka. I tak samo jest mniej więcej tak, jak wyobraźcie sobie, że budujecie gigantyczny wieżowiec, ale fundamenty macie na ślinie i na słomie. Bo tak było taniej, bo to było gotowe, bo nie było innych opcji, bo... I tutaj możecie mnożyć wytłumaczenia. Istotne jest to, że odpowiedzialnością osób bardziej świadomych w projektach jest to, żeby do takich sytuacji w ogóle nie dopuszczać. Żeby jak największej ilości ryzyk odpałować na etapie w ogóle myślenia o tym. Jeżeli może być taka opcja, nie idźmy w tym kierunku. Znajdźmy alternatywę. Jeżeli 3 tygodnie dłużej zajmie nam napisanie 11 linijek, ja wiem, że Leftpada byście napisali pewnie szybciej, nie? Tak wszyscy mówią, ale nikomu się nie chce. To w tym momencie idźmy w kierunku właśnie bardziej stabilnej rzeczy, bo już sytuacja raz wystąpiła. Jeżeli nie ma gwarancji, że ona nie wystąpi, nie dają te firmy, platformy czy cokolwiek innego, to trzeba to odpowiednio mitygować, bo im bardziej będziemy szli w las, tym więcej drzew. Im większy mamy projekt, tym trudniej dokopać się do fundamentów i wymienić choćby najmniejszą śrubkę. Więc wiecie, to jest po prostu kwestia taka, że czy lider techniczny albo osoba w tym momencie, wiesz, bardziej doświadczona, na przykład senior, mogą powiedzieć, że nie widzieliśmy o tym. Jasne, że możecie. To nie zmieni konsekwencji. To nie zmieni waszej odpowiedzialności, którą mieliście wcześniej. To nie zmieni faktu, że zawiedliście. Ważne jest, co od tego momentu z tym zrobimy i czy w ogóle jesteśmy w stanie coś z tym zrobić, bo w przypadku Leftpada to było proste. Wystarczyło zmienić wersję na wcześniejszą i działało, prawda? Ale mogą być sytuacje takie, w której na przykład ten Log4j czy cokolwiek innego, czy ta kamerka, to jest teraz może tak istotne, że ta firma przestanie istnieć, bo nie stąd nic wąt banda pedofili zrobiła na przykład jakąś magiczną stronę, w której wymieniają się linkami do fajnych dzieci. Ja wiem, że to jest abstrakcja kompletna, ale ja po prostu jestem ojcem. Jestem od jakiegoś czasu ojcem i po prostu we mnie się gotuje krew, jak sobie o tym myślę, że do takiej sytuacji może ktokolwiek dopuścić, więc używam tego przykładu, żeby bardziej wam zobrazować, że po pierwsze to jest bolesne, po drugie to jest niewłaściwe, a po trzecie, no na miłość boską, kto tego mógł nie wziąć pod uwagę? Przecież to jest jedna z podstawowych rzeczy, o której naprawdę, no nie wiem, jak można na to nie wpaść? Jeżeli cokolwiek jest podłączone do internetu i nie ma protokołu szyfrującego czy jakichkolwiek zabezpieczeń, to myślicie, że nikt się nie włamie?
To nawet nie ma zamka w drzwiach. Więcej, nie ma drzwi. Drzwi są otwarte. Nie musisz tego poważnie skanować, żeby to było.
No, to jest mniej więcej tak, jak jeszcze brakuje jednej rzeczy, żeby stał taki miły pan ze strzałką tędy. Zapraszam. Tędy proszę wejść. Nie? I potem się dziwicie, że ktoś wam ukradł dom. Jak wyjechaliście na wakacje, zostawiliście wszystko i powiedzieliście sąsiadowi, żeby krzyczał: wyjechali na wakacje, wszyscy nasi podopieczni, zapraszamy do środka. Użyłem ten tekstu z piosenki, jakby ktoś...
Gdy nie ma w domu dzieci, dokładnie, to jesteśmy niegrzeczni.
Tak.
Jest tylko jeszcze jedna rzecz, którą tu warto dodać. Bo ten leftpad, który wyciągnąłeś, jest chyba najlepszym możliwym przykładem. Bo leftpad z perspektywy programistów starej daty, czy bardziej doświadczonych, nie powinien być biblioteką. Leftpad to jest jedna linijka, to jest naprawdę jedna linijka, jeżeli wiesz, jak się formatuje po prostu stringi w JavaScriptie. Tyle. Nic nie trzeba tutaj robić, to nie powinna być biblioteka. Ale z uwagi na to, że w naszej branży nie ceni się doświadczenia, że jest nacisk, żeby jak najszybciej składać rzeczy, a jak najmniej skupiać się na znajomości fundamentów i zrozumienia materii, bo ci ludzie są po prostu drożsi. To z tego powodu zamyka się biblioteki rzeczy, które nigdy nimi nie powinny być, i budujemy zależności i ryzyka, które nigdy nie powinny zaistnieć.
Mhm, czyli tak de facto, odpowiadając na pytanie chyba początkowe, czyli czy open source jest, to jest darmowa siła robocza, brzmi odpowiedź nie, to nie jest. Nie jest po prostu, to nie jest, że coś jest za darmo, to nie jest waszą własnością. Że coś jest za darmo, nie daje wam takiej możliwości ani znęcania się nad ludźmi, ani wymagania od nich w ogóle czegokolwiek, ani posiadania pretensji, że zrobili coś źle. Skoro wrzucają to za darmo i robią to w swoich godzinach, też mają prawo do błędu, więc popatrzcie po prostu na nich nie tylko z dystansem, nie tyle z dystansem, co właśnie z takim elementem zrozumienia. Próbujcie im pomóc, próbujcie, wiecie, nie naciskać na to wszystko, zróbcie cokolwiek innego. Czasami po prostu nawet, jeżeli naprawicie coś w projekcie, co z tego wykorzystało, to zastanówcie się i porozmawiajcie z szefem na przykład w waszej firmie, czy można, nie można by było tego oddać, albo czy nie można by tego było w jakimś stopniu, wiecie, udostępnić, żeby inni ludzie po prostu tego błędu nie popełniali. To jest bardzo skomplikowana sytuacja, też prawniczo, bo w większości firmach po prostu nie mamy prawa do kodu, który sami piszemy. Znaczy nie mamy praw licencyjnych, bo odprzedaliśmy na przykład je klientowi czy cokolwiek innego, ale może po prostu warto się pochylić nad tym problemem i nie tylko i wyłącznie po prostu, że tak powiem, walczyć ze skutkami, czy handlować ze skutkami, ale też zastanowić się po prostu, czy może jesteśmy w stanie zrobić coś wyprzedzającego, żeby taka sytuacja więcej nie wystąpiła.
Z mojej strony open source jest darmowy jak szczeniaczek. Przygarnąłeś szczeniaczka za darmo, ale teraz musisz go utrzymywać i dbać o niego i odpowiadasz za wszystko, co ten pies, gdy dorasta, zepsuł.
O, bardzo miłe bardzo miłe po prostu porównanie.
Nie ja to wymyśliłem, więc działa, nie?
No, ale fajnie zastosować. No to skoczmy teraz do właśnie drugiej części, do części, że tak powiem, tej takiej dodatkowej, czyli Just One More Thing. Żółwiu, chciałbyś zacząć, czy może ja wyskoczę z moimi elementami, które przygotowałem?
Ty pierwszy.
Jestem człowiekiem, który po prostu uwielbia naukę, a dokładnie uwielbia fakt, że nasz system edukacyjny trochę nie dorósł do sytuacji, w której wszystko zostało scyfryzowane, przenieśliśmy się do internetu i trochę stara się jakby emulować te same rzeczy, które są w rzeczywistości, w internecie. I to są tak, wiesz, czyste abstrakcje i tak dalej. Natomiast to, co mnie martwi, to jest to, że w chwili obecnej właśnie ludzie, którzy są zasłużeni, którzy są w tej nauce faktycznie, wiesz, dużo włożyli, idą w zapomnienie. I to, wiesz, oglądając Uwaga, naukowy bełkot Dawida Myśliwca, wiele razy słyszałem po prostu nazwiska, które tak słyszałem, ale nikt mi nie powiedział, ani też nie byłem, wiesz, odpowiednio zmotywowany, żeby wejść w głębiej. I mam wrażenie po prostu, że im dalej będziemy szli w las, tym osoby, które nie są jakby w tym mainstreamie, bo na przykład naukowcy, którzy są w mainstreamie w kontekście, wiesz, takich superbohaterowie typu Kopernik. Kopernik była kobietą i o niej wie każdy, prawda? Wie kim, co zrobił, bo chyba taka podstawa, której zawsze uczymy w szkole, bo to jest proces zapamiętania, to jest to, że wstrzymał Ziemię, ruszył Słońcem, tak? I wiesz, taka dość podstawa elementarna. I dlaczego o tym mówię? Bo po pierwsze właśnie, już zostawiam system edukacji, ale fakt jest taki, że żeby ci wszyscy ludzie nie odeszli z zapomnienia, to jest bardzo fajna rzecz. Zrobię taką trochę reklamę, ale pozwolę sobie na taki mały. Dlatego, że nabyłem rzecz, która się nazywa Akademia Superbohaterów. Teraz ci pokazuję w sumie, Żółwiu. Naszym słuchaczom pewnie wrzucę link. To jest coś, co wytworzył albo współtworzył Tomasz Rożek. Też osoba, której kanał strasznie lubię, czyli Nauka to lubię, w sumie zaskakujące. I pokazuje właśnie w postaci kart czy w postaci książki naszych naukowców, różnych naukowców z różnych etapów, wieków i tak dalej, w postaci superbohaterów, pokazując ich dokonania, pokazując ich możliwości, pokazując faktycznie, co im zawdzięczamy i trochę pokazując im w takiej bardzo właśnie superbohaterskiej, marvelowsko-disneyowskiej, wiesz, obsadzie, czyli widzimy, mogę ci nawet w sumie pokazać, bo w sumie nie mogę tych zdjęć później wrzucać, ale na przykład jest też Maria Curie-Skłodowska, są osoby typu Napoleon Cybulski, Jan Szczepanik, Mieczysław Becker, Ulam, który i Czochralski, którzy chyba są dwoma takimi, bardzo bym powiedział, eksportowymi osobami, które naprawdę każdy chyba powinien wiedzieć, szczególnie, że jeden przyłożył rękę do czegoś strasznego. Wiesz, z punktu widzenia efektów, bo Project Manhattan to chyba każdy wie, co było jego efektem, a dokładnie jakie były dwa efekty zrzucone na Japonię. Ale ważne jest to, że właśnie jest to naprawdę fajna oprawa, naprawdę bardzo ładnie przygotowane. To jest gra też dla dzieci, ale istotne jest to właśnie, że zamierzam po prostu troszeczkę bardziej popularyzować naukę wśród młodych osób, wykorzystując te karty, po prostu pokazując tych superbohaterów, żeby ludzie wiedzieli, że nasi supernaukowcy, a w chwili obecnej naprawdę mamy dużo supernaukowców, którzy nie potrafią się przebić do mainstreamu, którzy nie potrafią w ogóle ze swoimi rzeczami dostać do finansowania, mogą nie tyle pójść w zapomnienie, co mogą nie zostać w ogóle odkryci, a ci, którzy faktycznie czegoś dokonali, mogą popaść w zapomnienie. Więc to jest takie fajne przypomnienie i taka fajna w sumie też dla dzieci zabawa, żeby już na wczesnych etapach pokazywać im, że ta nauka to nie jest tylko i wyłącznie, wiesz, 2 plus 2 to 5, czy tam 2 plus 2 to 7 i wbijanie im takich, wiesz, metryk do głowy, ale to też jest fajna zabawa z eksperymentami. Znaczy, nie ma eksperymentów z Polonem i Radem, bo wiesz dlaczego, nie? No spodziewasz się, że...
Oczywiście.
No to jest akurat bezsensowne, ale też, że do nauki można podejść w inny sposób, nie taki trwały, że wiesz, kolokwialny, w sensie używam słowa kolokwialny, mówiąc o kolokwium. Taki sposób kolokwialny, żeby wypytywać ludzi z regułek, ale żeby pokazać im taką praktyczną, zabawową podejście w sumie do nauki. Tyle ode mnie. Link wrzucę do, w sumie też w opisie, żebyście mogli zobaczyć, o czym mówię. Tak, mam 36 lat i brzmi to infantylnie, ale takie rzeczy sprawiają mi naprawdę dużą radość.
Ja mam raczej obserwacje bardziej niż coś ciekawego tym razem. Bo coś, co zaczęło się w pewien sposób od naszej, w dzisiejszym podcaście, coś, co pokazaliśmy. Czyli pierwotnie, gdy programowaliśmy na samym początku w naszych karierze, nawet nie my, pierwsi programiści musieli wszystko robić od zera. Nie było pojęcia bibliotek. W ogóle najpierw sami przesuwali rzeczy na takim poziomie, nie wiem, z tego rejestru do tego, z tego do tego, co te wszystkie karty perforowane i tego typu rzeczy. Potem stworzyliśmy następny poziom abstrakcji, czyli kod. I mogliśmy za jego pomocą lepiej mnemonicznie zapamiętywać, co i jak działa. Następnie pojawiły się, powiedzmy, upraszczając biblioteki, czyli coraz więcej możemy dołączać, wykorzystywać z zewnątrz. Następnie pojawiają się takie rzeczy jak Salesforce, czy jak WordPress, czyli że nawet osoby nieprogramujące mogą dla danej klasy sytuacji zdecydować robić pewne rzeczy i na przykład dzięki WordPressowi ludzie, którzy nie programują i nie lubią technologii, są w stanie zrobić fajną stronę internetową, nawet ze sklepem i tego typu rzeczami. Mm-hmm. Dzięki Salesforce'owi programiści mają gwarantowaną i stabilną i bezpieczną platformę, na której można robić niektóre typy rzeczy, mm-hmm. prawda? Czyli idzie pewien wektor, jak widzicie. Wektor idzie od wszystko robię samemu, muszę heblować własne deski do kupuję budę dla psa w krawałkach i składam jak IKEA. Czyli w pewien sposób wektor nasz idzie w tą stronę. Ale ten TikTok mnie fascynuje, jak mam być szczery. Bo to jest coś, czego ja nie rozumiem. Mowę brzmieć jak coś, czego nawet nie lubię, ale to nie dlatego, że tego nie lubię. Ja po prostu go nie rozumiem. To nie jest mój świat i to nie jest moja kultura, ale potrafię zobaczyć pewien trend. Gdy byłem młodszy i nagrywałem filmy na YouTubie z grania w grę komputerową, to miałem dużo więcej, gdy miałem filmy 30-40 minutowe z dokładną analizą strategiczną, sytuacyjną i tak dalej, miały x wyświetleń. Ale gdy miałem takie same filmy, które miały 4-5 minut, z jakimś podzbiorem sytuacji strategicznej, one miały 5x wyświetleń. Tak samo, gdy Bartek robił filmy, z tego co pamiętam, bardziej skomplikowane, które pokazywały bardziej skomplikowane fragmenty programowania, miały pewność wyświetleń, ale jak się skupiał na jakimś małym podzbiorze, to miał bardzo dużo wyświetleń w porównaniu z tymi pierwszymi. Czyli jeden wektor jest, żeby robić rzeczy krótsze. Drugi wektor, z perspektywy tych, które widzę, to, że skupienie bardzo silnie na emocjach i na reakcjach, a nie na przekazaniu wiedzy, przekazaniu informacji, przekazaniu sygnału. Czyli jeżeli nic z tego nie czuję, to nie będę tego oglądał. Czyli im silniejsza reakcja, tym powiedzmy lepiej. I to prowadzi do trzeciego elementu, czyli do odpowiednika feedu, czy jak algorytmicznie kto, komu co pokazać. Pierwotnie MySpace czy Facebook dawały w kolejności czysto chronologicznej, ale potem pojawiły się nawet w tych aplikacjach, czy tak, nasza klasa też była chronologiczna, ale potem zaczęły pojawiać się rzeczy takie jak pokażemy od tych ludzi, czyli będzie customowy algorytm per osoba, czyli jak coś klikasz, dostajesz tego więcej. Google robi to samo. Kiedyś to, co wyszukiwaliśmy jako frazę, było najważniejsze. W tej chwili, nawet jak wyślesz odpowiednią frazę, dostajesz to, co się wydaje, że powinieneś dostać. To, co populacja twojego pokroju robi. I TikTok wygrywa we wszystkich trzech kategoriach. Ma bardzo krótkie filmy, przez co nie ma ryzyka, że trafię w coś, co jest dziwne, czy coś, co jest długie. Nie znajdę 40-minutowego gadania nudziawa, tak? Druga rzecz to jest to, że ma bardzo silny obraz, bardzo intensywny, zwykle jest emocjonalnie, z jakimiś filtrami, jest proste do zbudowania czy zaprojektowania. A trzecie, TikTok wygrywa na poziomie właśnie swojego algorytmicznego feedu. Czyli jeżeli na przykład na YouTubie trafi mi się jakiś kanał, gdzie coś kliknę i coś obejrzę, to następne 2-3 miesiące będę dostawał rzeczy powiązane z tym kanałem, nieważne czy to mnie interesuje czy nie. Ale z tego co słyszałem na TikToku, oni bardzo szybko, łatwo dopasowują, co ciebie interesuje, w jakim stopniu dopasowuje i to powoduje ten magnetyzm. Jak patrzeć na wektor, to z perspektywy programowania wektorem jest coś, że coraz mniej piszemy kodu i coraz łatwiej nam się składa typowe rzeczy do kupy, gdzie to, co robimy dzisiaj jako programiści, będzie relegowane do ekspertów specjalistycznych. Czyli, nie wiem, specjalizujemy się w jakichś konkretnych domenach, robimy jakieś konkretne rzeczy. Ale patrząc na media społecznościowe, nie potrafię ekstrapolować trendu TikToka dalej, bo wszystko, co mi wychodzi, wychodzi mi na absurd. Nie umiem znaleźć czegoś dalej niż TikTok. Dlatego go nie rozumiem. Dlatego cały czas siedzi mi w głowie i dlatego jest tak bardzo interesujący.
No, nawet nie wiesz, o ilu szkodliwych procesach, o których chciałbym porozmawiać, wspomniałeś, ale chyba najbardziej szkodliwym...
Ja wiem, nie?
Tak, jest ta bańka, że bańki informacyjne są tym takim efektem, który powoduje, że my nie mamy w ogóle możliwości poznania innych rzeczy. Internet miał być czymś, co spowodować miało, wiesz, to co było wcześniej na przykład w szkołach, że mieliśmy tylko jednego nauczyciela i to co on miał było tym, czym był nam w stanie przekazać. Jak nie wiedzieliśmy czego szukać w bibliotece, to no, często nie było tych książek na przykład w miejscowościach, gdzie ja mieszkałem, czy gdzie się wychowywałem, więc nawet nie miałem jak poszerzyć swojej wiedzy. Internet miał takie zbawienie, że mieliśmy wejść w erę wolności, możliwości i tak dalej, a Google spowodował, że no, nawet nie widzimy niektórych informacji, bo nie. Facebook nie prezentuje nam rzeczy, które mogłyby być dla nas wkurzające, bo wtedy przestalibyśmy używać Facebooka, prawda? No,
przecież taka... A czy nie, wkurzające nam pokazy, żebyśmy w sensie, odpisali,
takie, które
ale nie
nas model.
Takie...
W taki sposób wkurzające, nie? Bo to jest kwestia, że oni grają na emocjach, żeby było, ale to jest nadal w naszej bańce, czyli oni wiedzą, co nas wkurzy w kierunku, w którym chcemy jakieś emocje. Czyli na przykład jestem z lewej strony, to pokażą mi rzeczy bardzo lewostronne, które grają na emocjach. Znowu ta efektywność pewnych rzeczy, nie? Żeby jak najwięcej, skoro wiemy już, co nas wcześniej wkurzało, bo na przykład wrzuciliśmy biedny piesek, pokrzywdzony, wiesz, to co nam pokaże teraz Facebook, żeby zagrać na emocjach, jak ktoś katuje psa na przykład. Wtedy to będzie bardziej klikalne, bardziej się zaangażuje, bo już raz pokazałem Facebookowi, że to zrobię. Więc wiesz, on też się uczy. I przez to też nie widzimy, to jest kwestia taka, Ja strasznie lubię na przykład z tobą dyskutować, bo my się w dużej ilości elementów nie zgadzamy. Tak samo z Tomkiem.
No.
Mamy różne poglądy i my wiemy, że to, że ja cię krytykuję, to nie znaczy, że ja cię nienawidzę. A to, wiesz, krytyka w chwili obecnej jest synonimem, więc tak de facto Facebook, czy też YouTube, wyrzucając lajki, powoduje, że, czy tam dislajki bardziej, powodują, że ludzie już nie będą czuć się negatywnie, nie będą czuć tego dodatkowego, wiesz, etapu bycia bombardowani komentarzami, bo też ludzie w komentarzach, wiesz, jaką mają kulturę czasami osobistą. I to jest przerażające, że ten dyskurs, za przeproszeniem, został zgwałcony w innym kierunku i to już nie jest, wiesz, dyskusja taka, jak na przykład w przypadku naukowy, że naukowiec wrzuca coś i ludzie starają się pomóc mu, podważając jego teorię, czy tam podważając jego hipotezy, przepraszam, że użyłem słowa teorię, w złym języku to wykorzystałem, po to, żeby jak najlepiej pomóc mu z tą rzeczą. To nie jest tego rodzaju konkurencja. I wracam do tej bańki właśnie, że to, co realizują te media społecznościowe w chwili obecnej, czyli tak de facto oni sobie zagrabiają chyba taką posiadają właśnie, czy tam wydaje mi się, że posiadają, a dokładnie to pokazują, na kontrolę nad nami, bo znają nas lepiej niż my sami, bo my sami zasilamy ich danymi, powoduje, że przestajemy być wersją siebie, którą możemy być, tylko stajemy się wersją, którą sami kreujemy w mediach społecznościowych i oni nas w tym utwierdzają, tam potwierdzają z każdym dniem.
To jest pojęcie kohorty, bo do tego to się sprowadza. Czyli kiedyś byliśmy, okej, patrz, ty byłeś w szkole, ja byłem w szkole, byliśmy w różnych szkołach, mieliśmy różnych nauczycieli. Mieliśmy też różne lektury, bo były lektury nadobowiązkowe. Mhm. Niby było to samo w telewizji, ale oglądaliśmy trochę inne rzeczy. To powodowało, że mieliśmy wspólne kody kulturowe, ale oprócz tego mieliśmy różnice kulturowe. Innymi słowy, trzech nerdów interesujących się Star Trekiem mogło zupełnie inne rzeczy lubić, robić i się od siebie mogliśmy uczyć i nie zgadzać. W tej chwili, jeżeli kupię 5 książek ze Star Treka, to poleci mi 4 czy 5 innych książek, które ludzie w mojej kohorcie, czyli zgodni z moim profilem, czyli zamiast 10 tysięcy bardzo małych wiązek, mamy powiedzmy 15 typowych wiązek, czy nie wiem, 100 typowych wiązek, czyli jestem nastolatkiem, buntownikiem, anarchistą, który nienawidzi zmierzchu i kocha wampiry klasyczne, fascynuje się grozą, czyli jestem tak bardzo inny niż wszyscy, więc należy do jednej ze 100 typowych kohort, prawda? I to jest taka próba homogenizacji, bo to nie jest aktywne działanie, to nie jest tak, że jest jakaś mroczna konspiracja zakłady. To jest to, że przez to, jak działają systemy samouczące, przez to, jak działają systemy rekomendacji, kiedyś napotykałem książki, których nigdy bym nie przeczytał, ale byłem znudzony jak pies i nie miałem co czytać, więc zacząłem czytać te cholerne romanse i nawet mi się podobały harlekiny. Mhm. Dzisiaj nigdy nie miałbym czasu znaleźć harlekina do przeczytania, bo są lepsze książki, które mam pod ręką, bo mam Kindla, znaczy dobra, mam iPada, ale to pistolizał, mogę sobie ściągnąć, kupić itp. I zauważyłem, że mimo, że ja staram się poruszać po fragmentach internetu, gdzie mnie nie chcą, że staram się poruszać po fragmentach bańki, z którymi się nie zgadzam, ale mając określoną ilość czasu, nie mam okazji czytać rzeczy, których nie lubię, tylko dlatego, bo jestem znudzony, bo już ani nie jestem znudzony, ani rzeczy spoza mojej kohorty do mnie nie docierają. I to jest moim zdaniem duży problem powiązany z tym, co w sumie powiedzieliśmy. Mhm.
Ale popatrz, żeby kończyć ten temat i nie przedłużać, to pan, któremu służy ten algorytm, o którym magicznym mówisz, jest napisany w taki sposób, żeby optymalizować coś, co jest istotne dla niego, a czego my jesteśmy półproduktem, czyli zakup na przykład książki. Więc jeżeli on wie, co ci się podoba i co podoba się twoim znajomym, to po co ma marnować twój czas, skoro wie, że cena twojego czasu i przeczytania książki jest istotna i dość duża, więc będzie robił to, czego został nauczony i niczego innego. Na przykład takim absurdem, który kiedyś zauważyłem, to jest, jak zostawiłem ci kiedyś Spotify'a w 2015 roku i zacząłeś puszczać praktykantom na studiach, znaczy tym, u nas na praktykach, to tyle nowej, fenomenalnej muzyki odkryłem po tym tygodniu, bo Spotify zwariował i myślał, że to jest mój nowy gust, że coś się zmieniło, bo ty zacząłeś wyszukiwać piosenek, o których ja nawet nie pomyślałem, że mogą być. I w taki sposób odkryłem metal folk norweski, który naprawdę jest fenomenalnym przeżyciem, ale to też powoduje, że czasami po prostu, żeby wybić się z bańki, potrzebujemy odpowiedniej osoby. Albo ją dopuścić do Spotify'a, albo po to, żeby nas z tej bańki wyciągnęła. I to jest chyba takie moje
przemyślenie. Nigdy nie pomyślałem o czymś takim. Nigdy nie pomyślałem, żeby użyć białkowca, czyli drugiego organicznego, normalnego człowieka, żeby... Ha! I być może... Polecasz, widzę. To może być rozwiązanie tego problemu.
Powiem ci tak. Moje konto na Netflixie pożyczyłem szwagrowi I teraz naprawdę mamy bardzo różny gust, ale dzięki temu znajduję czasami pozycje, które to bym faktycznie zobaczył, ale nie wiedziałem, że to istnieje. Bo znowu ta bańka, ten filtr jest czymś szkodliwym dla nas, bo on chce jednocześnie, żebyśmy jak najmniej czasu marnowali, ale to oznacza, że skoro ja wchodzę na Netflixa, ja czasami mogę zmarnować czas w zupełnie innym kierunku.
Mhm. Więc to, co jest ważne, my możemy pokazywać trendy, możemy pokazywać, co się dzieje, ale nigdy nie traćcie optymizmu, bo zawsze, dopóki jest wola, dopóki jest chęć, dopóty jest rozwiązanie. Mhm. Zawsze jest kiedyś rozwiązanie. I przy całym moim negatywnym czasami podejściu do rzeczywistości, nadal twierdzę, że jestem optymistą, jak chodzi i o technologię, i jak chodzi o przyszłość. Bo gdyby to się zmieniło, to po cholerę funkcjonować dalej.
I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Dziękujemy Ci, słuchaczu, za słuchanie. Dzisiaj zmniejszonej porcji ilościowej osób, czyli bez Tomka. W następnym odcinku pewnie już wróci, dlatego że po prostu temat nie był tematem leżącym mu, a my z Rubiem po prostu chcieliśmy się poznęcać nad tym tematem, szczególnie, że to jest coś, co nas dotyka obu. I jest dość świeże, dlatego że wystąpiło tydzień temu, dlatego stwierdziliśmy, że nagramy zupełnie troszeczkę w innym formacie. Dajcie nam znać w komentarzu, albo dajcie nam znać w komentarzach, może więcej napiszecie, czy wam to się podobało, czy nie, co o tym sądzicie, jak się na to wszystko zanosicie. Oraz możecie też ocenić podcast, jeżeli wam się podoba, tudzież nie. Zachęcamy was w obu przypadkach do interakcji.
Wiecie, tym razem akurat warto, żebyście dali nam znać w jakikolwiek sposób, bo ten odcinek w sumie nie jest tak rady dla was, tylko myśmy chcieli pogadać. Znaczy, próbowaliśmy to pokazać tak, żebyście byli w stanie coś z tego wyciągnąć, ale i temat jest niszowy i trochę bardziej skakaliśmy i robiliśmy dygresję. Więc jeżeli byście chcieli, żebyśmy tak nie robili w przyszłości, to my się naprawdę nie obrazimy, jak powiecie, słuchajcie, spoko, ale nie dlatego słuchamy, nie? A jeżeli wam to pasuje w ten sposób, to też warto, żebyśmy wiedzieli, bo wtedy wiemy, że to jest kierunek, który was interesuje, czy bylibyście zainteresowani tym tematem.
No, więc dzięki raz jeszcze za wysłuchanie, dziękuję ci, Żółwiu, za to, że miło spędziliśmy sobotni wieczór i do zobaczenia w kolejnym odcinku podcastu, czy tam do usłyszenia. Cześć!
Powodzenia!